Rozmowy nie dokończono, ale i czas wzrastania, bo to piątkowy wieczór. Pozdrawiamy wszystkich młodych słuchaczy Radia Maria. Mam nadzieję, że i ta audycja wniesie wiele w wasze życie. Też zadacie sobie pytanie, co z prawdą w waszym życiu, bo z pewnością posługujecie się różnymi mediami, czy sięgacie po jakąś gazetę, słuchacie radia, oglądacie telewizję, czy gdzieś dosyć dużo czasu spędzacie szukając informacji w internecie. Nasi goście to wykładowcy uczelni naszej w Toruniu, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pani dr Hanna Karp, witam panią serdecznie.
Witam, szczęść Boże.
Pan dr habilitowany Mieczysław Ryba, szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Będzie też z nami telefonicznie pani doktor Joanna Taczkowska, która również jest wykładowcą i studenci trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej. To Grażyna Bagińska i Bartłomiej Nowakowski. Witamy was.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
I studentki, tak, pierwszego roku studiów uzupełniających, magisterskich, specjalność komunikacji i dziennikarstwo polityczne, kierunek politologia. Elżbieta Żywioł, Anna Popłońska i Agnieszka Dąbrowska. Witam.
Szczęść Boże.
No, nim zadam pytanie poważnym osobom, chciałbym zapytać was może tak na samym początku, dlaczego taka uczelnia, bo trochę jesteście już, można powiedzieć, posunięci w latach, bo i magisterskie studia to też, no, to już drugi etap, no i trzeci rok to też już nie pierwszaki.
To może ja zacznę. Pierwszy rok studiów magisterskich uzupełniających. No myślę, że warto by było sobie tutaj na początku, pewnie słuchacze tak myślą, postawić pytanie. Dlaczego właśnie tutaj ta uczelnia? Przecież po licencjacie mogliśmy kontynuować te studia gdzie indziej, na innych kierunkach być może. I ja tutaj wyrażę się swoje zdanie. No po pierwsze dlatego, że są tutaj kierunki, które akurat mi odpowiadają. Teraz jestem na politologii, dziennikarstwo polityczne. Wcześniej studiowałam na studiach licencjackich też dziennikarstwo. No i wielkim atutem tutaj Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej są oczywiście praktyki i także na studiach magisterskich możemy się rozwijać, możemy pogłębiać tą wiedzę, którą zdobyliśmy już w czasie tych wcześniejszych 3 lat studiów. Zarówno praktyki w radiu, w telewizji, w prasie, czy nawet w Sejmie.
Dziękuję ja myślę, bardzo.
Warto podkreślić, koleżanka mówi o tych praktykach, ale też o tym, że nie tylko pogłębiamy ten nasz warsztat dziennikarski, ale uczymy się też, jaki powinien być dziennikarz. I myślę, że to jest właśnie ta najważniejsza kwestia, że dziennikarz powinien zawsze przekazywać prawdę. Mówi się bardzo dużo o mediach, ale tak naprawdę to przecież dziennikarz tworzy te media.
A człowiek, prawda?
Tak, człowiek. Na każdym przedmiocie, jaki przekazują nam wykładowcy, uczymy się właśnie o tym, jaki powinien być dziennikarz.
Dziękuję. Pan Bartłomiej, tak?
Tak, jestem na trzecim roku studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Przyznam się szczerze, że nigdy nie pragnąłem być dziennikarzem, jednak zawsze lubiłem pracę z ludźmi. I myślę, że te studia są właśnie takim niesamowitym przeżyciem, niesamowitą przygodą.
To nie jest proste, to jest wymagające.
Tak, jest bardzo wymagające, jednak też koleżanki wspomniały, że mamy różne ciekawe możliwości na naprawdę interesujące praktyki, na różne reportaże i wtedy właśnie możemy się sprawdzić, możemy pracować z ludźmi, spotykać nowe osoby. Jest to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z koleżanek?
Ja bym tylko dodała, jestem na pierwszym roku studiów magisterskich uzupełniających. Dlaczego zostałam? Ja odpowiem może króciutko. Jeśli ktoś zasmakował tych studiów, w pewien sposób nabywał jakiegoś warsztatu dziennikarskiego przez te 3 lata, to myślę, że na kolejne 2 lata również zostanie. Także to tyle.
Dziękuję. Jeszcze jedna koleżanka wasza, proszę.
Ja w ogóle... Najpierw byłam informatykiem i to tak jakoś dziwnie wyszło, że wybrałam tę szkołę. ponieważ zawsze interesowała mnie prawda.
A informatykiem, to znaczy studiowała pani gdzieś?
Jestem po studium informatycznym, technikiem informatykiem. I też się właśnie mi dziwiono, czemu nie poszłam dalej na tą informatykę. Jednak no, bardzo zapragnęłam być tym dziennikarzem. Zainteresowała mnie w ogóle prawda. Zaczęłam interesować się przeglądaniem prasy i takiej z obydwu stron medalu. Sprawdzałam wszystkie informacje. I tak właśnie natknęłam się na nasz dziennik. Bardzo spodobała mi się ta prasa. I tak któregoś dnia i włączyła mi Radio Maryja i słuchając, ojciec Tadeusz właśnie zachęcał nas, więc przyszłam, spróbowałam i bardzo się cieszę, że przyszłam właśnie do tej szkoły. Szkoła pomaga mi odkrywać moje talenty.
Wiem, że pani miała praktyki, rozmawiałyśmy o tym i chyba bardzo były udane z tego, co pani mówiła. Podczas zajęć jeszcze rozmawiałyśmy.
Tak, praktyki to miałam w różnych miejscach tak naprawdę. Praktyki miałam w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu. Tam właśnie nauczyłam się pisać artykuły. Miałam taką właśnie okazję przeprowadzać różne jakieś wywiady. I tak właśnie nauczyła mnie ta praktyka. W każdym razie...
Jest pani zadowolona?
Jestem zadowolona, tak.
Z tonu i, czyli w tej chwili rozumiem, że jest pani na roku trzecim, tak?
Tak, tak.
I chce pani dalej jeszcze później, czy już zastanawiała się pani nad tym, co dalej będzie?
To znaczy chciałam, tak, kontynuować tę naukę właśnie na tej uczelni. Ona mnie po prostu kształtuje też osobowościowo. Mhm. Poznaję siebie także dzięki tej szkole, także no same walory.
Dziękuję bardzo. A co wasi koledzy, koleżanki? Bo też na takim roczniku więcej was jest, prawda? Rozmawiacie ze sobą, panie Bartku?
Staramy się rozmawiać. Jest to szkoła wymagająca. Powiem szczerze, że często uważa się, jest taki stereotyp, że szkoła prywatna niczego nie wymaga. No jeżeli tak jest, to nasza szkoła jest wyjątkiem. Powiem szczerze, że naprawdę, jeśli przychodzi czas sesji, to naprawdę trzeba osób przyjąć do nauki i naprawdę poziom jednak nauczania jest dosyć wysoki w naszej uczelni. Także... Ja mam akurat czas sesji.
Ojciec rektor, czy dziekan, czy pani dziekan, czy co wykładowcy.
Ale myślę, że to dobrze, trzeba wymagać od młodego człowieka pewnego zasobu wiedzy. Ja myślę, każdy z nas tutaj przyszedł z innych powodów. Jeżeli jest tutaj nadal, no to myślę, że zgadza się z tą uczelnią, z tym, co jak kształtuje ona człowieka.
A to wasz wybór osobisty, czy tak właśnie ktoś pomógł? Rodzice, czy rodzeństwo, czy środowisko?
Ja przyznam się szczerze, że mi akurat pomogła babcia, która regularnie ogląda telewizję Trwam i słucha Radia Maryja. I to powiedzmy, no dzięki niej tutaj się właśnie znalazłem.
Dziękuję pani.
Jak to było z moim przyjściem do WSK SIM? Pamiętam, że mama mojej koleżanki powiedziała mu, wiesz co, Ela, ty to byś mogła iść do tego Torunia. A ja mówię, pani Basiu, niech pani da spokój, 550 kilometrów będę dojeżdżać na studia. Ale tak przyszłam do domu, siadłam i sobie zdałam sprawę, a mama oczywiście już mi wcześniej mówiła, ale tak siadłam w kuchni i mówię, wiesz co, mamo, ja chyba złożę papiery do Torunia, te wszystkie dokumenty. No nic, mama się do mnie nie odzywała, dalej coś robiła w tej kuchni. W ogóle nie zareagowała na to, bo stwierdziła chyba, że tak po prostu przyszłam i powiedziałam. Ale nic, poszukałam w internecie, sprawdziłam dokładnie co i jak. No to wtedy już wszyscy byli w wielkim szoku i powiem, pewnie teraz ktoś tego słucha i się śmieje. Ale powiem ojcu, że jak przyjechałam tutaj na rozmowy kwalifikacyjne i stanęłam przed tą uczelnią, pamiętam dokładnie ten moment, to jeszcze było tutaj na Józefa. I wtedy sobie pomyślałam, że cokolwiek, czy się dostanę, czy nie, to wiem, że to jest moje miejsce. I jak się nie dostanę, bo oczywiście taka była myśl, no przecież można nie zdać egzaminów kwalifikacyjnych, to pomyślałam sobie, że za rok też tutaj przyjadę. Ale później jakoś oczywiście wszystko się ułożyło i tak jestem dalej. I nie żałuję i cieszę się z każdego dnia, że człowiek tutaj się naprawdę może rozwijać i to się czuje, że się wzrasta każdego dnia.
Dziękuję. Panie?
Ja muszę powiedzieć, że to była moja własna decyzja. Nikt mi nie pomagał, rodzice też nie. Po prostu zastanawiałam się tylko przed przyjściem do tej uczelni, czy iść na politologię, czy na dziennikarstwo. Ale stwierdziłam, że chyba najlepiej odnajdę się właśnie w tym dziennikarstwie. I ojciec się pytał, czy rozmawiamy z innymi studentami. Oczywiście tak rozmawiamy. Ja muszę powiedzieć, że teraz będąc na pierwszym roku studiów uzupełniających, rozmawiam z wieloma osobami i bardzo dużo studentów ma jakąś pasję. Nie wiem, jedni odnajdują się w telewizji, inni w radiu. Innych też spotykamy w innych stacjach radiowych, telewizyjnych. I muszę powiedzieć, że są bardzo zadowoleni. Bardzo zadowoleni, że mogli tutaj być w tej uczelni, nie tylko pod względem takim, że mogli skorzystać z tych praktyk, ale też właśnie jeżeli chodzi o to spojrzenie na drugiego człowieka. Nauczyli się czegoś i myślę, że nawet w kontakcie z innymi dziennikarzami, którzy nie zawsze patrzą na nas przychylnie, czasami nawet z jakąś taką nutką złości jakiejś.
Etykieta jakaś.
Tak, tak, tak. Ale tak naprawdę nawet będąc teraz, byłam z Elą na praktykach w Sejmie, muszę powiedzieć, że czasami podchodzą dziennikarze i mówią, skąd jesteście? No mówimy, że z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej, mamy praktyki w radiu, w telewizji Trwam. I oni muszą powiedzieć, to wy macie naprawdę bardzo dobrą tą uczelnię, bo właśnie studenci są wszędzie.
Naprawdę, niejednokrotnie.
I to jest naprawdę bardzo takie miłe. Miło usłyszeć, mimo tego, że chodzą jakieś, nie wiem, stereotypy.
Słuchy,
tak, tak.
Tak zwane. A pani wspomniała, że każdy odkrywa swoją pasję. Czy udało się pani też tutaj już znaleźć jakieś coś, co panią by szczególnie jakoś frapowało?
Znaczy, większość czasu poświęciłam właśnie w radiu, przed mikrofonem, ale chciałam jeszcze spróbować może montażu, kamery, bo wiem, że jeżeli chodzi o radio, no to na pewno to, jak ja wypowiadam się, to jest bardzo takim obszerną działką, dlatego jeszcze przede mną bardzo dużo pracy, a jeżeli chodzi o nagrywanie kamerą, czy też montaż, to wiem, że jest większa możliwość, żeby dostać pracę, na przykład w innym radiu, czy też w innej telewizji. Nie wiem, takie
tego
jest moje zdanie.
Tego też pani nie wyklucza, prawda? Tego też pani
tak,
nie wyklucza.
Tak, tak, tak. No oczywiście, ja też bardzo dziękuję. Na przykład teraz całkiem inaczej się czuję przed mikrofonem w porównaniu do tego, co było 2 lata temu na pierwszym roku. Wiem, że się stresowałam. Mówię, Boże, nie wiem, czy się odezwać, czy się nie odezwać.
Dziękuję bardzo.
Jakie ojcze to było przeżycie, jeżeli można było powiedzieć, która jest godzina w radiu.
No od czegoś trzeba zacząć.
Tak.
Ale poważne sprawy przed nami. Być dziennikarzem, poszukiwać prawdy, jesteście ze swoimi nauczycielami, tymi, którzy uczą was, którzy pokazują wam, dokąd idziecie i czemu też macie służyć, czemu ma służyć wasze życie, co macie odkrywać sami, żeby też innym pomóc odkryć tą prawdę. Ale pewnie jest wiele przeszkód. Panie doktorze, bo to do pana doktora Mieczysława Ryby. Kwestia też i globalizacji, ale pytanie o tożsamość narodową, bo widzimy, że ona też się jakoś zatraca. Nawet pytamy o Europę, jaka ona ma być. Ojciec Święty zawsze mówił o tych ojczyznach, które mają swoje serce, mają swoją historię, tradycję, kulturę, korzenie chociażby te religijne. I jak dzisiaj można powiedzieć, nie wiem, czy bronić, czy jak ją zachować, tą tożsamość, gdy świat jest taką totalną wioską?
No pytanie jest fundamentalne, bo rzeczywiście on się stał globalną wioską ze względu na technikę, która temu towarzyszy, czy na pewien sposób obiegu gospodarczego, również medialnego. Natomiast to, że należy to zachować, to na pytanie z jakiej racji, po co to? I co, no, jakie są argumenty za tym, ażeby się trzymać pewnej tożsamości i tradycji narodowej? Otóż, proszę Państwa, no nie jest tak, że żyjemy we świecie współczesnym, jak gdyby oderwani od kultury. Człowiek żyje, jak gdyby kulturą, na sposób kultury. I oderwać się od dziedzictwa, no to tak jakby sobie dzisiaj wyobrazić, że no ktoś na przykład chce budować, nie wiem, gospodarkę, chce budować współczesną cywilizację i mówi, zniszczę wszystko, co tutaj widać i sam zacznę od zera. No to zacznie od jaskini, nie ma dwóch zdań. I w tym sensie, jeśli dzisiaj mamy do czynienia na płaszczyźnie kulturowej z taką tezą, abym powiedział trendem wręcz, niszczenia starych struktur kulturowych i twierdzi się, budujemy jak gdyby nowe społeczeństwo globalne, takie multikulti, to jest jaskiniowiec taki, że tak powiem, żywcem wzięty. To znaczy zasadniczo odcina się od całego bogactwa, potężnego dziedzictwa wieków, no i w tym momencie zaczyna się żyć w chaosie. To jest niezwykle też istotne, do tego wrócimy później, ale niestety niezwykle istotne też jest, jaka uczelnia w jaki sposób kształtuje na przykład dziennikarza, albo w ogóle jak się kształtuje elitę w danej społeczności, czy ta uczelnia jest tylko nakierowana na kształcenie specjalistów od kamery, od tam jakichś różnych innych ważnych rzeczy, czy ma też coś integralnego, uniwersyteckiego, co daje łączność ze sobą nawzajem, z różnymi dziedzinami, a zarazem z przeszłością i z dziedzictwem kulturowym, a więc czy się tworzy relacje, czy się je rozbija. Można, wykorzystując te techniki współczesne, albo je umacniać, bo to jest niezwykła moc, albo dezintegrować. I wydaje się, że ta współczesna globalizacja nabudowana na nurcie liberalnym jest dosłownie, jak to się mówi, z jednej strony unifikującą i wydawałoby się, że jednoczącą, ale na tak płytkim zakresie, niektórzy nawet tacy liberalni, którzy opisują tę rzecz, na przykład Benjamin Barber nazwał to mianem McDonaldyzacji kultury. To oczywiście dotyczy pozornie jedzenia, prawda, że wszyscy jemy hamburgery i frytki, ale to nie tylko o to chodzi. Po prostu cały przekaz, ten kiedy weźmiemy, proszę sobie przerzucić stacje te telewizyjne, można na tych różnych kanałach takich bardziej bogatych je przerzucić. I jak ja to spróbowałem zrobić, to po prostu przekaz jest tak jednorodny co do formy i co do treści i tak płytki od strony tego, żeby się czymkolwiek ubogacić i to idzie w sposób ogólnoświatowy. I zbudować jedność świata na bazie takiej płcizny, no to pytanie jest, jak się w tym człowiek ma znaleźć, czy on się w tym rozwija, czy w jakim sensie, nie w tym, że je. No ileż można zjeść, prawda, tych różnych produktów, które są serwowane. Wydaje się, że w tej kulturze, która dlatego jest zmagdonaldyzowana, że jest po prostu nastawiona ściśle konsumpcyjnie, to znaczy przez to jestem człowiekiem, że więcej potrafię reklamowanych produktów skonsumować, no że ona po prostu redukuje nasze człowieczeństwo. Ani w sferze poznawczej nie jesteśmy mądrzejsi, bynajmniej nie w sferze moralnej, żebyśmy byli lepsi, no i też nie w sferze religijnej, żebyśmy byli na przykład bardziej pobożni. To wszystko zaczyna po prostu człowieka gdzieś rozczłonkowywać i zaczynamy się tak jaskiniowo, prawda, komunikować na tym, co najbardziej proste, prawda, co lubimy jeść albo co lubimy pić. I tutaj wydaje się, że mają na to wpływ te koncerny, bo jest tutaj jak gdyby pytanie, czy też jakieś można sobie postawić, czy te wielkie koncerny medialne, międzynarodowe, które kreują pewną rzeczywistość w tej sferze, czy one mają wpływ, czy starają się jakoś ubogacać, to wydaje mi się właśnie, że nie. I to nie tylko ja to mówię, nawet mówię liberalni analitycy, twierdzą, że tutaj mamy do czynienia ze względu na pewną chęć ujednolicenia standardów konsumpcyjnych, że się pewnie redukuje te treści po to, ażeby wychować konsumenta, nie człowieka, konsumenta, takiego, który jest w stanie łatwo kupić reklamowany produkt, go szybko zużyć i iść dalej, a przez to kręci się cała globalna gospodarka, a później mówimy, no tak, światowa gospodarka PKB wzrosło lub zmalało i to jest jak gdyby cel. No i tu odwracamy sytuację, czy celem gospodarki jest po to, żeby człowieka rozwinąć, czy celem gospodarki jest to, żeby się kręciła.
Bo też ta globalizacja nie tylko właśnie, jeżeli chodzi o produkcję, o to, co dzieje się, gdzieś widzimy dzisiaj kryzys gospodarczy, tąpnęło w jakimś zakątku ziemi. W wielu krajach można to odczuć, prawda, redukcję.
Tak, ale to jest system połączonych naczyń.
A
tak.
Tutaj kwestia też tej globalizacji, jeżeli chodzi o strukturę mediów, czy ludzi odpowiedzialnych za nie, bo to się wiąże też z konkretnymi treściami. Pan mówi, że możemy przerzucać kanał po kanale, mamy te same treści, może trochę w inny sposób podane.
Bo struktura własności jest dosyć uproszczona. Kiedy weźmiemy wielkie koncerny medialne, to one buszują po całym świecie. I to nie jest tak. Bardzo mało jest jednak takiego typowo kulturowo zakorzenionych ośrodków medialnych, szczególnie w obszarze telewizyjnym czy radiowym, które by były rodzime i kreowały i starały się utrzymywać społeczeństwo właśnie w przekazie tej kultury, w której wyrosły. Raczej właśnie mamy do czynienia z kumulacją tych mediów, tak jak są kumulowane wielkie koncerny międzynarodowe, tylko w innym obszarze. To są potężne pieniądze, które są wydawane na filmy, na różne programy rozrywkowe i tak dalej. I pytanie, co się przez to pokazuje. Więc model, pomysł na globalizację jest multikulti, czyli zmieszać te kultury. Ale jeśli je zmieszamy na sposób sprzeczny, no to mamy nijak. To znaczy, co to jest? Co jest podane? No nic. Jest tylko taki, powiedzmy, taka papka. Taka pasza, byśmy powiedzieli, kulturalna, tylko na poziomie, powiedzmy, prostego funkcjonowania, takiego odruchu emocjonalnego. I to niestety, no wielu to zauważa, ale...
Pytamy o tą tożsamość, no więc też pytanie o tą kondycję społeczeństwa, czy chociażby naszego polskiego, bo tutaj najłatwiej nam o sobie mówić, prawda?
Tak, no o sobie można też mówić o innych, kiedy nagle, powiedzmy, gdybyśmy, to badania takie niedawne, kiedy pytano przeciętnego Anglika, kto jest postacią fikcyjną, Sherlock Holmes czy Churchill, to zdecydowana większość stwierdziła, że fikcyjną postacią jest Churchill, ale gdyby go zapytać, jaki był wynik ostatniego meczu, no to wiedzą wszyscy, jaki był wynik, a nawet z 10 lat albo z 50 lat do tyłu. Czyli po prostu nagle coś, co jest rozrywką, może i ciekawą, ważną, potrzebną, ale stało się po prostu elementem tożsamości, a nie to, co zwiemy dziedzictwem jakąś tradycją historyczną, to, co jak gdyby kształtowało i w relacji do czego się ciągle jest. Oczywiście, że to można różnorako rozbierać na czynniki pierwsze, ale wydaje się, że w bardzo niewielkim stopniu ten świat współczesnych mediów, zglobalizowanych, kreuje kulturę wartościową, bo ona musi być nabudowana przez wieki, bo inaczej to są dopiero wtedy zaczynamy, mówię, od jaskini. Jaskiniową, no to czy ona jest w opakowaniu, powiedzmy, złotym czy srebrnym, pytanie jest, jaką głębię w sobie niesie. I w przestrzeni, jeszcze raz mówię, religijnej, moralnej, oczywiście też wytwórczej, ale i poznawczej. I tutaj wydaje mi się, że po prostu raczej nazwać by należało to, co zwiemy globalizacją. W pewnych, oczywiście, sektorach można powiedzieć, że jest pięknie, bo się możemy zapoznać z różnymi tam jakimiś ciekawymi kulturami i są też takie programy, to trzeba widzieć, z różnych części świata, porównać je, zobaczyć, co wartościowe, a co nie. Ale jednak główny walec jest taki, że urawniłowka. Wyciągamy tylko najpłytsze instynkty i na bazie tych płytkich instynktów próbujemy wszędzie te 5 centymetrów, prawda, każdemu zaproponować i w tym niech się wykąpie. No on co najwyżej może nos umyć, ale nie jest w tym człowiek. Człowiek nie może żyć poza kulturą. To jest niemożliwe. On w jakiś musi funkcjonować. I jeśli się on zredukuje do takich form prostych, czyli po prostu zredukowanych do potrzeb biologicznych, tam powiedzmy z emocjonalnymi tam jakimiś rzeczami typu, powiedzmy, kultura pop czy coś w tym rodzaju, no to tyle będziemy żyć, no tym się będziemy karmić duchowo i człowiek, pytanie, czy się rozwija. Rzeczywiście jest mądrze, to o co chodzi, jaki jest cel życia? Cała sfera tej biologii jest potrzebna po to, żeby ostatecznie duchowo się rozwijać, a więc jeszcze raz, pogłębić życie religijne, pogłębić życie intelektualne i moralne, być lepszym, mądrzejszym, bardziej nakierowanym na to, co jest celem ostatecznym.
Jest to możliwe, bo to, można powiedzieć, ten walec idzie jak taki taran, prawda? My tutaj, patrząc na młodych ludzi, nie tylko tych, ale którzy chociażby w uczelni w Toruniu podejmują studia, oni też się do czegoś przygotowują, ale pytanie, czy sami nie są poddani takiemu.
Bezwzględnie. Każdy z nas jest poddany. To nie ma tak, tylko każdy z nas toczy walkę w sobie na co dzień. Tylko problem jest taki, że nawet jeśli ktoś zasmakuje, proszę zauważyć, co Państwo mówili przed chwilą, że zasmakowanie mniej i bardziej, ale jednak pewnej treści, która jest głębsza niż to, co jest produkowane przez współczesny, ten zglobalizowany świat, powoduje później brak tych treści, bo człowiek nagle nie wystarcza mu karmić się tym, powiedzmy, produktem w uproszczonej formie i nagle, a może by jeszcze kontynuował studia. Nawet nie tyle się tu mówi po to, żeby zawód zdobyć, ale żeby jeszcze głębiej wejść, bo prawda coś żeśmy wspaniałego odkryli, swoje człowieczeństwo. To jest natura ludzka się tego domaga. Po prostu. I w tym sensie zawsze do niej można się odwołać. To zawsze jest wołanie człowieka o coś więcej. Pytanie jest, czy nam to no ten szalejący, zawirowany świat, praktycznie wszystko dzisiaj jest medialne i sprzedaż jest medialna i kultura jest, i słowo, wszystko. Więc czy mamy z czego wybrać, czy będziemy umieli wybrać, a poza tym czy trzeba jasno ocenić to, bo jeśli nie jesteśmy w stanie ocenić i młodemu pokoleniu nie powiemy, gdzie się tutaj kierować, sami będąc zagubieni jako dorośli, no to automatycznie bardzo łatwo się w supermarkecie kanałów telewizyjnych pogubić. I niczym dojdziemy do właściwego, to nam życia zbraknie. Więc w tym sensie cały jest problem fundamentalny. To znaczy, żeby być, o tym oczywiście później, ale ja tylko sygnalnie, żeby być dobrym dziennikarzem, to jest takim, który nakieruje człowieka na coś głębiej niż tylko powiedzmy te płcizny liberalne, no to trzeba przejść studia. To znaczy trzeba się nauczyć, zasmakować w tym naprawdę, co jest naszą tradycją. To tylko studia właściwe, no takie, które dają klasyczne wykształcenie. I myślę, że jest wtedy szansa. Natomiast często jest tak, że na poziomie edukacyjnym już tu jest potężny błąd. Tylko zjawiskowo widzimy, a ten powiedział, a tamten nie powiedział. Prawda? Zatrzymujemy się na poziomie zjawiskowym i dziennikarz, który ma potężne narzędzia edukacyjne, pośrednie i bezpośrednie, może coś mówić głębokiego, może zaproponować jakiś dobry film, może w różny sposób to przedstawić. Sam nie będąc w tym, nie będzie kompletnie przygotowany. Jest zupełnie tylko elementem, powiedzmy narzędziem takiego koncernu medialnego do reklamy jakiegoś kolejnego z produktów, a po to, ażeby się gospodarka kręciła dla niej sam.
Dziękuję. Pani doktor, rola komunikacji w społeczeństwie, bo media z pewnością taką rolę spełniają.
Mówimy tutaj o dziennikarzach. W końcu dziennikarze to są ludzie, którzy mają pomagać w komunikowaniu również. Poznają narzędzia komunikacji, komunikowania i od strony formalnej, technicznej, ale również i to całe zaplecze wewnętrzne, które sprzyja komunikowaniu, właściwemu komunikowaniu. W ogóle przecież tutaj mówimy o Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej Medialnej. Jest w samej nazwie szkoła, jest już wyraz komunikacja. A więc komunikowanie, czym jest? Czy na ile w dzisiejszych czasach obecnie w ogóle możemy mówić o zjawisku komunikowania się ludzi? Na ile media rzeczywiście nas komunikują? Na ile rzeczywiście informują? I tutaj przejdę do postaci przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw środków społecznego przekazu, Patryka Foleya, który umiał też na to zjawisko komunikowania spojrzeć też od strony teologicznej. W końcu też ta sfera życia duchowa, wewnętrzna, tutaj pan doktor wspominał, jak jest ważna, więc on powiadał, Foley, że w nieustannej, całodobowej komunikacji my w ogóle jesteśmy ze sobą, ciągle się komunikujemy. Radio, telewizja, prasa, to są środki, które na nas oddziaływują. Komunikujemy się również wewnętrznie, sami między sobą, w swoim środowisku. I Foley powiada, że człowiek nieustannie nie może być w jakiejś komunikacji z kimś drugim, ale jest byt, który jest z człowiekiem w komunikacji non-stop, przez 24 godziny. Oczywiście jest to Bóg, Stwórca. On pozostaje z nami w nieustannej komunikacji, tak mówił Foley. I Bóg po raz pierwszy swój sygnał taki komunikacyjny wysłał, stwarzając świat. I od tamtej pory każda chwila naszego życia to jest nieustanna komunikacja między sobą, między ludźmi, stworzeniami, ale i między Stwórcą. Stwórca wysyła w naszą stronę nieustanne komunikaty. I teraz pozostaje tylko pytanie, czy my je odbieramy i co z nimi czynimy i czy odpowiednio w ogóle je rozumiemy. Jak reagujemy na przykład na to, co nas w życiu spotyka, kiedy komunikacja z Nim przez wielkie N pisana zostaje, a więc z Bogiem, zostaje zerwana, to okazuje się, że wewnętrznie zaczynamy marnieć, słabniemy duchowo i tak dalej. Szukamy jakichś namiastek, erzaców. A kiedy sięgamy do Ewangelii, to dostrzeżemy, że na jej kartach toczy się również nieustanna komunikacja. I ona płynie w nieustanne przesłanie. A najważniejszy komunikat, nazwany dobrą nowiną, jest najważniejszy i zrozumienie tego komunikatu dla nas, chrześcijan, jest wręcz sprawą życia i śmierci. A więc my, ludzie wiary, mamy pewne komunikaty, które są jakby ekstra komunikatami, ekstra ważnymi wydarzeniami. I o tym też winniśmy komunikować nasze otoczenie. Teraz mówiłam o komunikacji. Czym jest komunikacja rzeczywista? Prawdziwa komunikacja służy prawdzie. Ona przede wszystkim umacnia ludzi, jednoczy ludzi, zbliża do siebie całe grupy, nie tylko jednostki. Pomaga pokonać przemoc, nienawiść, napięcia. Mówiąc ogólnie, działa na rzecz pokoju i mobilizuje przede wszystkim w dobrym. Pomaga pokonać trudności. Wlewa otuchę, uczula na zło, na przemoc, agresję, wszelkie nadużycia, wszelkie manipulacje. I nie przypadkiem, przecież w minionym okresie PRL-u, aparatowi przemocy, ja tutaj świadomie nie używam słowa służba bezpieczeństwa, bo służba, wydawałoby się, że to służba bezpieczeństwa, ma dbać o bezpieczeństwo. To było zaprzeczenie służby bezpieczeństwa, więc tutaj może jest rzeczywiście na miejscu ten termin, który jest też stosowany dosyć konsekwentnie przez IPN. Aparat przemocy. Bardzo dbano o to, żeby ludzie nie komunikowali się między sobą. Żeby nie mogło kwitnąć, żeby nie mogło funkcjonować tak zwane wolne słowo. Wszechobecny strach miał budzić nienawiść. Rodzić lęki, zaburzać ludzkie relacje w porozumiewaniu się. I ponieważ w każdym rzeczywistym procesie komunikacji tkwi głęboka teologia. I dlatego media, radio, prasa, telewizja, czy ich pracownicy, redaktorzy, dziennikarze winni unikać zachowań agresywnych, cynicznych, wynikających czasem z zawodowej rutyny czy z wypalenia zawodowego. Korespondenci wojenni. Często widzimy, jak pracują. Dzisiaj jest tyle ognisk zapalnych w różnych miejscach świata. I ich relacje mogą skupiać się na budzeniu ciekawości widza i na podsycaniu tej ciekawości. Ale z drugiej strony mogą wzbudzać odczucia solidaryzmu społecznego, który zaowocuje ogłaszaniem różnych form pomocy dla potrzebujących. I takie spotkania są, spotykają się zwykle z wielkim odzewem słuchaczy, widzów. Dlatego, że częścią komunikacji, o której tutaj mówiłam, jest identyfikacja. A więc wyobrażamy sobie siebie w danej sytuacji. No więc czasami znajdując się w jakimś potrzasku, w jakiejś trudnej sytuacji, czasami byśmy nie oczekiwali pomocnej dłoni. Oczywiście, że tak. I media masowe dysponują wielką siłą. Olbrzymią siłą dzisiaj. Tak naprawdę kształtują świadomość globalną. I szkoda, że ten olbrzymi potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Że media częściej uciekają się do niezdrowej sensacji. Multiplikują wręcz tę przemoc. Powielają przez setki godzin obrazy, informacji o kolejnym mordzie, jakimś zabójstwie, katastrofie i tak dalej, gwałcie, napadzie. Ojciec Święty, tutaj przywołam tę postać, pozwolę sobie, skoro jesteśmy tak w czcigodnym gronie, zwracając się do grupy dziennikarzy, powiedział, żeby do swoich odsłaniających tajemnice reportaży szukali nie tylko ukrytych grzeszników, ale także ukrytych świętych. I ponieważ to ukryci święci często to są skromni ludzie, którzy w swojej szczerości nie chcą nawet, żeby inni poznali dobro, które oni czynią. Jednak mówi się, że tylko zło jest spektakularne, że tylko zło jest ciekawe. Nie! Dobro jest również spektakularne i wcale nie jest tak, że jest je tak trudno pokazać, bo to jest też taki stereotyp. Oczywiście pokutuje powszechna opinia, że łatwiej wstrząsnąć widzem, epatując złem przemocą. Jednak prawdą jest, że w naturze ludzkiej leży tendencja takiego skłaniania się ku dobru. Spójrzmy tylko, największe nakłady zdobywa prasa kolorowa z historiami, z happy endem. Opisuje ludzi szlachetnych, walczących ze złem. Ta prasa idzie w miliony nakładu. I to jest czytane, to jest kupowane w szerokim, najbardziej szerokim tego słowa pojęciu. Ludzie nie chcą przyswajać złych treści, jakoby się odruchowo przed nimi bronią. Dlatego dziennikarze, którzy bo są też tacy, którzy całe swoje zawodowe życie poświęcają na obwieszczanie złych wiadomości, kolejnych skandali, po prostu nie wypełniają swojej zawodowej misji do końca. I trzeba o tym też pamiętać. I jeszcze warto powiedzieć, że to, co powiedzieliśmy, odbiorcy mediów, kiedy ulegają takiemu zalewowi tej informacji zmultiplikowanego zła, wiadomości tragicznych, odbiorca z czasem czuje się przygnieciony, osamotniony i wręcz bezradny. tymi treściami, które go bez przerwy otaczają. Przecież, a z drugiej strony, spójrzmy, wokół nas toczy się normalne życie. Ludzie mają zdrowe ambicje, zdrowe marzenia, mają plany, realizują je. Czy normalnie w środkach tak zwanej masowej komunikacji widzimy, słyszymy tych ludzi? Czy słyszymy ich głos? Czy oni są obecni? No niestety, za mało, chyba za mało. Mało tego, tyle tak często słyszymy, że kolejny samolot się roztrzaskał, a nie słyszymy o tysiącach i setkach tych, które po prostu wylądowały. Dziennikarze powiadają tak, właściwie świat jest jedną wielką raną. I właściwie widzimy, że odbywa się jątrzenie tej rany. Więc wśród pytań, jakie może powinien postawić sobie dziennikarz, redaktor czy właściciel mediów, powinno i być takie pytanie. Dlaczego powstaje określony materiał? Dlaczego on powstaje? Czy tylko po to, żeby przynosić zysk? Czy gazeta lub stacja ma spełniać jedynie funkcję bezdusznego kombinatu, który produkuje pieniądze? O tym właśnie mówił pan doktor. Że właściwie dziennikarz, jeżeli wkracza w taką maszynerię, taki kombinat, to staje się tylko trybikiem, cząsteczką. I trudno się dziwić, że ma poczucie tego, że tak naprawdę nie realizuje swojej zawodowej misji. I tutaj jeszcze tak konkludując, jeszcze jedna sprawa, może którą warto poruszyć, że wielu redaktorów, dziennikarzy wypowiada się również o sprawach wiary, religii, o Kościele, w tych szerokich mediach, ale jednak bez dostatecznego przygotowania merytorycznego. Ich terminologia jest błędna, często nie rozumieją, o czym mówią i tym samym wprowadzają w błąd nieuświadomionych, natomiast drażnią tych, którzy znają temat. I teraz widzimy, że są to często osobowości takie plastikowe, które wypełniają czas antenowy i jak często my słuchamy takich dziennikarzy, takich komentatorów, to są puste godziny. Informacje religijne z drugiej strony, jeżeli już mamy w mediach, to one pojawiają się w kontekście jakiejś sensacji, niezdrowej sensacji. Sfera religijna albo w ogóle nie istnieje, albo jest wypaczana, albo przedstawiana jako objaw fanatyzmu, zaściankowości, czy jakichś postaw nietolerancyjnych. Jeden z myślicieli amerykańskich, Henry David Thoreau, pisał tak: budujemy połączenia telegraficzne między Maine i Teksasem, ale może Maine i Teksas nie mają sobie nic do powiedzenia. A więc dysponując techniką, która pozwala bardzo szybko wszystko nadawać i odbierać, tracimy koncentrację i wiedzę o tym, dlaczego to robimy. Czy tworzymy środki masowej komunikacji będące przykładem dobrej komunikacji, umacniającej naszą duchową tożsamość i system wartości? To jest podstawowe pytanie. I czy rzeczywiście musimy być odbiorcami wiadomości i programów, które miast informować, miast scalać, miast budować wiele, wiele dobrych mostów, służyć dobru wspólnemu, okazuje się, że budują jakąś monumentalną i ponurą wieżę Babel. I teraz jest pytanie, na ile my dzisiaj, państwo stojący u progu swojej kariery zawodowej, jeszcze będący, uczący się tego rzemiosła, odpowiedzą sobie na to pytanie. Czy będę budować wieżę Babel, która już i tak jest wielką wieżą? Czy może jednak spojrzę na swój zawód, czy na to, co mam robić, w jakiś inny sposób? Może niekonwencjonalny? Może jakiś, może tutaj pani wspominała, że odkrywacie państwo swoje jakieś fascynacje, swoje talenty? Więc może właśnie to jest czas na to, żeby sobie zadać takie pytanie i zapytać, co w tej, taki wydawałoby się, no, dziennikarstwo, wielka dziedzina, ale może jest coś, co potrafię tylko ja robić, albo co ja najlepiej umiałbym robić. Tylko po to, żeby właśnie nie budować tej wieży Babel.
Dziękuję bardzo. Wiele mówimy na temat mediów, uczelnia, współtworzycie ciało. Prawda, można powiedzieć, po dwóch różnych stronach siedzicie, chociażby w sali wykładowej jako wykładowcy. profesorowie i studenci, ale znaczenie uczelni kształtujących dziennikarzy, bo dzisiaj myślimy o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, w budowaniu społeczeństwa troszczącego się o rozwój dobra wspólnego, bo to jest, można powiedzieć, priorytet przez nasze zaangażowanie, przez naszą pracę, przez naszą dobrą posługę tutaj w służbie prawdy, właściwego informowania społeczeństwa. Budujemy wspólne dobro, bo zaczynamy się wszyscy nawzajem przejmować tym, co jest do zrobienia, czy może coś, co nie zostało jeszcze zrobione, a gdzie powinniśmy znaleźć się, panie doktorze.
No, to jest właśnie sprawa bardzo istotna, prawda? Więc tutaj dziennikarz, który no jakoś jest wyobcowany z pewnego, to ja wspominałem w tamtej części swojego wystąpienia, jakoś wyobcowany z pewnej własnej kultury, no trudno jest takiemu dziennikarzowi budować coś, co byśmy nazwali dobrem wspólnym. Przede wszystkim musi rozumieć to dobro wspólne. Co to jest dobro wspólne? Dobro wspólne to jest człowiek, znaczy jego osobowy rozwój, a nie jakieś tam abstrahowane rzeczy, tylko no i teraz pytanie jest, czy on rozumie. Kim jest ten człowiek, do czego zmierza i co potrzebuje. Jeśli nie rozumie ani to, czego on w zasadzie, jak powinien żyć i powiedzmy, i co mu jest potrzebne, jaka kultura, no to tym bardziej nie jest w stanie tego przekazać dalej. I tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia z całą masą tak zwanych dziennikarzy, no, którzy z siłą rzeczy nie umieją tego zrobić, nawet gdyby chcieli, ale to jest jeszcze mniejszy problem. Ale mamy jednak też całą rzeszą dziennikarzy do czynienia z tak zwanymi na zamówienie, to znaczy przeznaczonych tylko do pewnej gry. To jest troszkę tak, jak o polityce byśmy mówili. Możemy ją definiować przynajmniej na dwa sposoby, takie podstawowe, czyli jako realizacja tego dobra wspólnego, jako mająca cel, oraz tę zredukowaną makiawelistycznie tylko i wyłącznie do gry. Mając doświadczenie też w takich kontaktach różnorakich, też medialnych, lokalnych i innych, ja naprawdę powielokroć obserwowałem zaangażowanie dziennikarzy do totalnie brutalnej gry zmierzającej do pewnych celów takich praktycznych czy politycznych i takich wybielających na przykład nieuczciwość czy zło realnie dziejące się w życiu publicznym, ale również oczerniających, i to jest najgorsze, oczerniających w sposób cyniczny i celowy ludzi niewinnych po to, żeby na przykład niszcząc ich autorytet, zrealizować od chociażby jakąś inwestycję, nie wiem, hipermarketową, no bo ktoś tam staje na czele jakiegoś protestu i trzeba, powiedzmy, takiego człowieka zmieszać z błotem. Manipulacje niebotyczne. Zdaje się, że tutaj no jak gdyby nie bierze się pod uwagę skali też odpowiedzialności za to jest zabijanie ludzi w sensie cywilnym. Być może odpowiedzialność jest porównywalna do tego, aby kogoś zamordować, a to się dzieje no niemalże na co dzień, bym powiedział. Czyli uwikłanie całego świata w gierki, w taktyczne, powiedzmy, kreowanie takich nienawiści, niszczenia lub, powiedzmy, niepomienia prawdy tam, gdzie trzeba ją powiedzieć, a są całe szeregi patologii życia publicznego. I tutaj z jednej strony jest to ten brak potężny, że jeśli nie ma sam formacji, nie jest w stanie tego dobra wspólnego realizować poprzez co? No poprzez pokazywanie prawdy przede wszystkim, no bo o to chodzi. I pokazywania bogactwa różnorodnej kultury. A z drugiej strony potężne uwikłanie tego świata w różnorodne gry. To widać szczególnie w czasach kampanii wyborczej. Im bliżej do kampanii, tym bardziej te manipulacje się zdarzają. I każdy chce mieć swój telewizor, prawda? Kto ma telewizor, ten wygra wybory. Takie jest powszechne przekonanie polityków. Co to oznacza? Że nie, że ten telewizor będzie mówił prawdę, tylko ja będę nim manipulował. W tej chwili przeciwnik manipuluje, a jak ja go zdobędę, to ja będę manipulował. A kto jest przedmiotem manipulacji? No przecież, że nie telewizor, tylko ludzie, którzy to odbierają. I wtedy jak można mówić później o tak zwanej demokracji jako systemie, który, prawda, no jest najbardziej ludzki, no w jakim sensie jest ludzki, skoro jest oparty w minimalnym stopniu na tym, nawet celu nie ma takiego, intencji nie ma, bo to wiadomo, można się mylić, ale tu fałsz jest ukryty jak gdyby u samego spodu, czyli konfrontacja taka, zniszczyć przeciwnika i pokazać siebie w najbardziej korzystnym świecie, mimo że jedno ani drugie nie ma nic wspólnego z prawdą. Niestety w tej chwili tak mi się wydaje, że przestrzeń ta publiczna, medialna jest najnormalniej w świecie elementem makiawelistycznych gier wszelakiego typu.
Pani doktor?
No, zabrzmiało to mało optymistycznie, ale tutaj staramy się różne diagnozy stawiać w tym momencie i myślę, że przynajmniej...
Uczelnia, gdybyśmy na tym to się skupili, to mógłbym powiedzieć, no dziennikarze mogą być w takich, prawda, uwikłani, ale czasami jest tak, że dziennikarze też uczą mistrzowie, czy oni chodzą na konkretne uczelnie, one też sposób są
oczywiście prowadzone. I ma to olbrzymie znaczenie. No tutaj ja będę z uporem maniaka powtarzać właśnie chociażby o niedokonałej ilustracji w środowisku dziennikarzy. Ja już nie pomijam inne środowiska, ale przecież jeżeli dziennikarz jest zawodem zaufania społecznego i w tej chwili przez 18, prawie 19 lat dziennikarze w Polsce nie potrafili powiedzieć jakiegoś słowa prawdy na temat tego własnego środowiska, to ja słowo skandal według mnie to jest za małe. To jest absolutnie za małe słowo. W tej chwili są dziennikarze, którzy rozpoczynali swoją pracę w okresie stanu wojennego, kiedy radio i telewizja były zmilitaryzowane i oni wtedy odchodziły dziesiątki ludzi z redakcji, odchodzili, tak, stracili pracę, przychodzili dziennikarze, nie wiem, siali pieczarki, jeździli taksówką, robili na przykład jakieś tam z modeliny ozdoby, no zupełnie tracili grunt pod nogami, a druga grupa zawodowa właśnie się wtedy podpisywała swoje umowy o pracę w radiu publicznym, w publicznej telewizji i teraz okazuje się, że jeżeli przejrzymy sobie te różnego rodzaju personalne dane, tak głębiej, tak to nie od razu, to okazuje się, że część tuzów dzisiejszego medialnego świata, no to właśnie wtedy rozpoczynało pracę. I teraz ktoś może powiedzieć, że ja jestem jakaś, no mam tutaj jakąś obsesję, powtarzam coś, że może zostawmy to, ktoś, jeden z prezydentów mówił, wybierzmy przyszłość, no może wybierzmy tą przyszłość, może to już mało istotne, róbmy swoje, patrzmy co jest. Nie. Może tak spojrzeć ktoś, kto, nie wiem, był, nie wiem, weterynarzem, czy, no, nie wiem, budował drogi, czy, nie wiem, układał, budował domy, ale nie dziennikarz. Przecież tutaj właśnie mówimy o świadomości. A jeszcze, jeżeli spojrzymy na to wszystko w kontekście przemian, jakie zachodzą obecnie w mediach, a więc na przykład ta koncentracja mediów, budowane oligopole, przecież w tej chwili tak naprawdę to w Polsce no, jest oligopol. To są podmioty formalnie odmienne od siebie, różnorodne, pewne koncerny medialne, które formalnie mają różne nazwy, są od siebie niezależne, ale co cechuje taki oligopol? To, że poszczególne podmioty mają cichą umowę, że nie wchodzą sobie w drogę, że nie przeszkadzają sobie. I tak w ten sposób został podzielony właściwie cały rynek prasowy w Polsce. I ten regionalny, i ten ogólnopolski. Tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to mamy czas na to na zajęciach. Ale no, widzimy od razu, nawet przy jakimś pobieżnym spojrzeniu na to zagadnienie, jak to jest ważne. I teraz na przykład tak. Ja patrzę, dzisiaj sobie ukazał się jeden z komentarzy w gazecie Dziennik. Piotr Zaremba, znany publicysta, w tekście mówi, bojkot TVN był błędem PiS. I teraz okazuje się, że w podobnym tonie czytamy w Gazecie Wyborczej, w dzienniku Fakt, jeszcze w innym jakimś dzienniku, również w Polsce, cała ta szeroka prasa, całe szerokie media są jednego zdania. Bojkot TVN-u przez PiS był jednym wielkim błędem. Dlaczego o tym się mówi? No bo oto nagle w tej chwili PiS postanowił błąd naprawić, będą wracać do telewizji TVN. Ale czy ktoś zastanowił się, czy w swoim komentarzu przez chwilę postawił takie pytanie, dlaczego doszło do tego bojkotu? O co tu chodziło tak naprawdę? Co było przyczyną? Przecież to jest bardzo poważna decyzja, kiedy jedna z rządzących wcześniej partii, a obecnie jedna z najpoważniejszych partii opozycyjnych, bojkotuje z jedną, nie w ogóle unika, postanawia obchodzić jedną z największych stacji telewizyjnych. I to jest żenujące, że komentarze, wydawałoby się, czołowych publicystów są tak bardzo w jednym tonie. I teraz cały problem polega na tym, że tak, że dziennikarze, na przykład są dziennikarze, którzy występują na przykład tak, w TVN-ie o 20:00, w radiu Z z rana, później jeszcze mają niedzielną audycję, piszą teksty w Gazecie Wyborczej, piszą teksty w dzienniku, rozmawiałam ze studentami, no co, o co chodzi? Niektórzy mówią, no przecież to jest świetna dziennikarka widocznie, ma świetny warsztat, bardzo dużo pracuje, no i ma efekty. Ale skoro tak, to ja odpowiadam na to pytanie, tylko proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że na takich bardzo pracowitych dziennikarzy pracuje cały sztab ludzi. To nie jest tak, że jeden dziennikarz tutaj na wizji, na fonii. Jest kilkanaście osób, które przygotowują bardzo dużo materiału. I dlatego ta kuchnia czasami medialna jest ważna, bo wtedy umiemy inaczej spojrzeć na informacje, na depesze, na komentarze i tak dalej. To jest właśnie część tej struktury medialnej.
Państwo jesteście Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, tak mówimy o tym dobru wspólnym i co Państwo by dopowiedzieli?
Mnie się tutaj nasunęła taka myśl, właśnie mówiliśmy a propos znaczenia uczelni kształcących dziennikarzy i tak mi przyszło do głowy, że przecież, żeby być dobrym dziennikarzem, trzeba mieć dobrych mistrzów, prawda? Mistrzowie, to oni nas prowadzą i czasem podpowiadają nam, jak mamy iść, którą drogą, ukazują nam nasze talenty, może wydobywają z nas to, czego no, sami nie potrafiliśmy czasami odkryć. I właśnie takie myślę znaczenie mają mieć te uczelnie, które kształcą nie tylko dziennikarzy, ale też innych ludzi z innych kierunków, aby każdy, myślę, student, który kończy studia, wiedział, że czegoś się nauczył w ciągu tych 5, 3, 2 lat, czegoś się nauczył, rozwinął te swoje pasje, rozwinął swoje talenty, aby później, kiedy pójdzie do pracy, będzie wiedział, że robi to, co chce w życiu robić, że dąży do jakiegoś celu i myślę, że to jest najważniejsze.
Dziękuję. Pan Bartek, tak.
Tak, ja chciałem zwrócić na uwagę na nasze godło, nasz herb naszej uczelni, w którym widnieją 3 słowa. Fides ratio et patria, czyli wiara, rozum, ojczyzna, które jakby najlepiej opisują właśnie program naszej uczelni i to, co nasza uczelnia stara się kształcić w naszym człowieku, co jest, myślę, najbardziej istotne i myślę, że w programie wielu uczelni tego brakuje. Ja zawsze sobie przypominam, jak moja prababcia, gdy przyjeżdżam do domu, mówi: Bartek, pamiętaj, żebyś był dobrym Polakiem i chrześcijaninem. I myślę, że ta uczelnia pozwala właśnie mi się rozwijać w obu tych kierunkach. Także i to jest właśnie ten dobry krok. Jeśli natomiast chodzi o autorytety w mediach, tutaj też właśnie była poruszona ta sprawa, to chciałem zwrócić właśnie tutaj uwagę, że dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy media, mamy jakiś autorytet w mediach i autorytet ten jest nie w jednej dziedzinie, powiedzmy sportu czy powiedzmy polityki, tylko mamy jedną osobę, która jest przedstawiana i ona jest ekspertem we wszystkich dziedzinach. I to jest, myślę, taki jakby paradoks. Tutaj właśnie pani doktor Karczur, w tym roku mam zajęcia, tłumaczyła nam, jak to tutaj wygląda, problem ilustracji właśnie, jeśli chodzi o dziennikarzy. No, jest to ważny problem. Powiem szczerze, że wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy, kiedy nie miałem właśnie tych zajęć. Wiele właśnie zajęć na naszych studiach są przeprowadzane, te zajęcia prowadzone przez znakomitych dziennikarzy. Tutaj jeszcze mogę wspomnieć między innymi o panu Żydaczewskim, o pani Taczkowskiej, która też dzisiaj z nami będzie tutaj uczestniczyła w naszej audycji. Myślę, jest to wspaniałe doświadczenie, że osoby, które pracują jako dziennikarze, czy pracowali, mogą z nami się podzielić tymi doświadczeniami i no jest to nieocenione, taka rozmowa czy kontakt z takimi ludźmi.
Dziękuję. Panie?
Ja chciałabym tylko dodać, że według mnie dziennikarz przede wszystkim powinien może nie tyle charakteryzować się, ile powinien rozumieć zjawiska, rzeczy, wszystko to, co wokół niego się dzieje. I chciałabym tutaj się odnieść do naszych wykładowców, którzy wcześniej się wypowiadali. Właśnie a propos komunikacji i tego, aby wiedzieć, kim jesteśmy, znać nasze, pamiętać o naszym dziedzictwie narodowym, znać naszą tożsamość. I w stosunku jakby do tego, co wcześniej tutaj padło, chciałabym powiedzieć, że właśnie na naszych zajęciach tutaj w uczelni mamy możliwość, że niekiedy dyskutujemy jakąś, nie wiem, takie głośne, bym powiedziała, medialne jakieś poruszenie, kiedy jest jakaś afera, skandal, kryzys, czy jakiekolwiek takie inne zdarzenie, że mamy możliwość jakby to właśnie z naszymi wykładowcami nie tylko omawiać, dyskutować o tym, nie tylko mówić, co dana stacja, czy dana gazeta, co zostało napisane, co zostało powiedziane. I nie patrzymy tylko na skutki, ale przede wszystkim szukamy przyczyn. Staramy się jakby odkryć i doszukać właśnie tej przyczyny, całe poznać tło tego danego wydarzenia, a nie tak nie pozostawiamy tego, jak to niektóre media tylko właśnie przedstawiają, że coś się wydarzyło, jakiś skandal i po prostu samo takie, nie wiem, echo, które to pozostawiło. A my właśnie będąc na zajęciach mamy też tą możliwość, żeby spróbować znaleźć tą przyczynę w ogóle, dlaczego do czegoś takiego doszło. Myślę, że to też jest taka no bardzo cenna wiedza, która później nam się przydaje właśnie, aby zrozumieć zachodzące wokół nas zjawiska.
Czyli w ogóle dziennikarz, jeżeli już tak wejdę w słowo, bo słowo przyczyna myślę, że jest bardzo ważne to, co pani mówi. Rzeczywiście, cokolwiek robiąc, nawet jakikolwiek materiał dziennikarski czy reporterski, to szukamy przyczyn. Nawet jeżeli ktoś zachowuje się tragicznie, źle, niszczy kogoś, występuje przeciwko drugiemu, to też przecież staramy się znaleźć motywów jego postępowania, staramy się go zrozumieć, szukamy przyczyn, więc to są takie przyczyny jednostkowe, a to, co, o czym pani mówi, to jeszcze ważniejsze przyczyny, głębsze, dotyczące całej zbiorowości, całej grupy, więc no rzeczywiście trafiła chyba pani w samo sedno.
Jeszcze jeśli można, to co pani doktor właśnie mówiła wcześniej, a propos tego jednego wycinka tam z gazety komentarza, że w kilku gazetach komentarz praktycznie miał taki sam wydźwięk. Czyli to też by o czymś świadczyło, że no nie wiem, wszyscy nagle myślą tak samo, nie ma innych komentarzy, nie ma innych zdań na ten temat. Wszyscy widzą to w ten sam sposób, a gdzie jakieś właśnie odniesienie się do przyczyny, do tła tego wydarzenia.
A przecież wydawałoby się, że komentatorzy to są ludzie wnikliwi, którzy obserwują całą rzeczywistość i tak. Często w innych wypadkach okazuje się, że taką wnikliwością się wykazują. A tutaj nagle na jakimś polu nie ma jej, zabraknie jej. No, dziwne.
Bardzo.
A panie?
To pierwszy, tak.
Też macie pewnie swoje doświadczenie. Tak, przepraszam, że wchodzę w słowo, bo chodzi też o sprawę. To dobro wspólne pewnie też wam, wy jesteście tym dobrem wspólnym, czy wy jesteście za nie odpowiedzialni, nawet jeżeli chodzi o wymiar uczelni waszej, prawda? Bo tu się też uczymy takiej odpowiedzialności, prawda? Za to, do czego nas poślą, za jakąś konkretną praktykę, posługę.
Tak, dlatego uczelnia jest właśnie takim miejscem, w którym to my kształtujemy. Mamy teraz czas, żebyśmy my sami siebie ukształtowali jako takich prawdziwych chrześcijan, kierujących się tymi najważniejszymi wartościami, a później przekazując informacje, przekazywać też te wartości innym ludziom, odbiorcom naszych informacji. I wspominając właśnie o tym dobru wspólnym, to także służba drugiemu człowiekowi. Dlatego też nie możemy tylko skupić się na przekazywaniu informacji takich rozrywkowych, ale skupić się właśnie nad tymi informacjami wychowawczymi. My jako dziennikarze kiedyś nasze treści będą wychowywać innych, prawda? Także no myślę, że to jest bardzo ważne, byśmy najpierw sami siebie ukształtowali i stworzyli taki bardzo dobry fundament, by zarażać innych ludzi.
Dziękuję. Jest z nami też ojciec dyrektor. Ojcze, witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Nie będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie jak słucham, jestem prostą. Właściwie słucham tej audycji, dziękuję za nią. Ale ja jeszcze jestem tak naładowany tym, co przeżyłem w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych na spotkanie z Polakami. W spotkania naprawdę ludzi, którzy z wielką tęsknotą patrzą na Polskę i z wielką nadzieją równocześnie, a równocześnie widzą, jak ta nadzieja ciągle im ucieka. Tak, poszczególne rządy i teraz też bardzo, bardzo są rozczarowani. Tak, i właściwie patrzą też z nadzieją na tę uczelnię. Przy okazji jeszcze miałem spotkania w Niemczech, to tak za jednym zamachem wszystko po kolei. Patrzę przy tych spotkaniach, widać też jeszcze bardziej, rozmawiając z ludźmi, rozmawiamy z ludźmi różnymi, rozmawiamy na takich spotkaniach i z duchownymi różnych stopni, od kleryków, przez księży, siostry zakonne, aż jeszcze wyżej, tak bym powiedział. Tak, rozmawiamy z ludźmi też i robotnikami, i nauczycielami, i lekarzami, i ludźmi z kongresów Polonii, jednej i drugiej. Także jest to jakiś przegląd. Również rozmawiamy z Amerykanami, nie tylko z Polakami, ale i czystymi Amerykanami, tymi, którzy już od pokoleń gdzieś, czy z Niemcami. I tak mam naprawdę, pierwsze powiedziałbym, że idą czasy, a nawet już są, jeszcze większego świadectwa prawdy. I gdy myślę o naszej uczelni, a o naszej uczelni z wielką nadzieją, mówią tamci Polacy, z wielką nadzieją, to jest, żebyście zobaczyli tych Polaków, którzy przygotowują te spotkania. Jacy to wspaniali ludzie. No wspaniali ludzie. Musiałbym o każdym, bo to są różne grupy ludzi, różni, tam przygotowuje się i salę, i dekoruje się salę, i gotuje się te obiady, i liturgię się przygotowuje, i śpiewy, i występy artystyczne, i dyskusje, i spotkania w radiach poszczególnych, w tych mediach polonijnych, z dziennikarzami na antenach. Także jest to bardzo, bardzo szerokie. Także widzi się przeróżnych ludzi. Widzi się też tą młodzież, która mówi paroma językami. I też widać, jak wychowywani są. Ale jedno, patrzą z wielką nadzieją. Patrzą z wielką nadzieją na tę uczelnię. Mówią radio, telewizja, uczelnia, nasz dziennik. Nasz dziennik też czytają, są tacy, którzy codziennie zaczynają dzień. Nawet niektórych bym nie posądził o to. Oni mówią, zaczynam dnia, zaraz pierwsze czytam, oczywiście po innych obowiązkach, jako katolika i człowieka, zanim pójdzie do pracy, czyta jeszcze nasz dziennik. I gdyby nie ten nasz dziennik, to byśmy nic nie wiedzieli. Gdyby nie ta telewizja, nie to radio, ale uczelnia i pytają o studentów, pytają, jak można posłać swoją młodzież tutaj. Ale do czego zmierzam? Są czasy jeszcze, powiedziałbym, bardziej skomplikowane niż kiedyś były, które wymagają i będą wymagały coraz bardziej odważnego świadectwa prawdy. Dawania świadectwa prawdzie. I tak myślę o naszej uczelni, to mówię, czy nasi studenci tacy są? Myślę o Polsce, o Polakach, czy Polacy tacy są? Ilu takich Polaków jest? Jak tak patrzę, pani doktor mówiła o tej lustracji dziennikarzy. A gdybyśmy tak zapytali o lustrację profesorów, uczelni, a innych jeszcze, to właściwie nic nie było. I dalej po prostu to tylko się, są przepoczwarzenia z tego komunizmu, który mordował gdzieś w kazamatach, w obozach, tak? To przepoczwarza się komunizm, staje się jakiś totalitaryzm i to światowy. Nowa lewica, ksiądz profesor Tadeusz Guznan to pokazuje wspaniale. Wspaniale, mamy takich ludzi. Ksiądz biskup, arcybiskup Wielgus, pewno go dlatego zabili. tak, bo za dużo pokazywał. Co idzie? No idą te sprawy. Idzie jakiś globalny totalitaryzm. Tak to wygląda. Ja nie chciałbym mówić o szczegółach, ale obserwujcie państwo. Obserwujcie nie tylko przez pryzmat, co powiedziało TVN, czy Gazeta Wyborcza, czy jakiś Polsat, ale całość, to trzeba w całości w świecie. I również, i gdzie, jak tu się odnajduje Polska? I co z Polską? Czy Polska będzie istnieć? Czy Polska może dać świadectwo prawdzie wobec świata? Polska dawała to świadectwo. Polska była przedmurzem chrześcijaństwa. Polacy umierali, ginęli za wolność waszą i naszą na różnych kontynentach świata. Gdzie nie ma polskich cmentarzy, polskich mogił? Ile Polacy się ucierpieli? Oni musieli po wojnie uciekać, byli ludźmi bezpaństwowymi. Bo im zginęły dokumenty gdzieś w Rosji, czy na tej tułaczce, a Polacy nie dali im dokumentów. Polskie, niby polskie ambasady. Niby polskie, tak się nazywały przynajmniej. I tak się nazywają. Gdy tak patrzę na te ambasady, to jest jeszcze inny temat, czy one gromadzą Polaków, jednoczą Polaków, czy Polaków powiedziałbym, dezintegrują. Gdy na przykład patrzę na Niemcy, to proszę zobaczyć, ile mają tysięcy na przykład samych tych oddziałów Instytutu Goethego. I to nie chodzi o kształcenie języka, nie tylko Niemców, ale wszystkich chętnych, ale i kulturę niemiecką. Tak patrzę na to, co dzieje się w Polsce, to mówię ci rządzący, jeżeli im na Polsce zależy, powinni miłości do naszej ojczyzny uczyć się od rządzących gdzieś w Rosji, jak oni kochają swój kraj, od Niemców, jak oni kochają swój kraj. I tu rozwiedzia. Ja widzę, że Polska to właściwie mówię o tym świadectwie, to potrzeba ludzi prawdy. Patrzą na Polskę tutaj czy w świecie, to właściwie jest przeznaczona na zniszczenie. Jest niszczona. Bardzo systematycznie jest niszczona. Ekonomicznie, kulturalnie, od strony naukowej, moralnie, jeżeli chodzi o wychowanie, zdrowotnie. Przecież to jest eksterminacja narodu. Ludzie o tym nie mówią, nie wiem, czy się boją, czy dlaczego tego nie widzą. Dlaczego cicho wszyscy siedzą? To jest też tak. Dlaczego się nie organizują? I tu jest gdzieś potrzeba świadków prawdy. I tak się zastanawiam, czy ludzie wychodzący z naszej uczelni będą tacy silni. To trzeba mądrości, trzeba wiedzy. To, że wiedza jest, że potrafią, wychodzą z uczelni, na przykład dziennikarze natychmiast chwytają, zwłaszcza do telewizji, to od razu wszystkich by wzięli. Wszystkich. Natychmiast dają x razy większe pensje niż na przykład może dać Telewizja Trwam. Takiemu nawet już po licencjacie. Natychmiast, nawet bez okresu próby. Bo wiedzą, że ci ludzie coś potrafią. Jak ktoś powiedział gdzieś z jakiejś telewizji, ja bym ich wziął wszystkich, bo oni się, ostrzej powiedział, ale nie łajdaczą, bo oni nie chleją, tak powiedział ten szef, bo oni nie przychodzą pijani, oni dobrze robią i są kulturalni. A to jest za mało. Trzeba być świadkiem prawdy. I mówię, dla mnie to jest przykładem, są cały czas, widzę, my mamy zobowiązanie i wobec Pana Boga, i wobec historii, z której wyrośliśmy. Nas by nie było, gdyby nie ci, którzy umierali za nas. Czy ten Kamil Baczyński, bardzo młody, czy Inka, prawda? Przepraszam, bo jestem trochę zmęczony.
Inka, tak.
Jechałem tak cały czas, panie profesorze, tak, no, także to jest ileś dni bardzo takich, powiedziałbym, no, intensywnych. Tak, ale mówię, w każdym razie, Ale ilu umierało? Czy ci powstanie warszawskie, czy wielkopolskie, czy jakiekolwiek historii? Myślę, pytam się, czy młodzi Polacy, czy Polacy myślą o tym? I kiedyś na sądzie ostatecznym, jak staniemy przed Panem Bogiem, ale i staniemy przed rodakami. Oni umierali za nas. Jesteśmy coś winni Panu Bogu, Kościołowi i Polsce. I tak patrzę na wychowywanie młodzieży, patrzę na uniwersytetach i niejednokrotnie się nie dziwię. Jeżeli lustracji nie było, to ci agenci przecież nie będą budować, tylko będą niszczyć. I oni są dobrze zorganizowani. Są bardzo dobrze zorganizowani. Bardzo dobrze. W Polsce ile jest przeróżnych agentur, a ile wywiadów różnych pracuje. Czy one pracują na korzyść Polski? To są też ogromne pieniądze zaangażowane. Są przeróżne siły zaangażowane. Tu chodzi o... Zobaczcie, jak jest niszczony Kościół. Nawet cokolwiek dotknie się, to widać. I tak myślę... I tu jeszcze papież. Jan Paweł II. Jakie dziedzictwo nam zostało? Jak wielki on był? Czy będą tacy Polacy, żeby chociaż w kilkunastu procentach jego naśladowali? Nie wiem. Ja naprawdę, będąc szczery, to mam bardzo mieszane uczucia. Jak widzę to wszystko, to mówię, ilu na przykład Polaków straciło godność, honor, za parę groszy pójdzie i sprzedaje się. Nie tylko dziennikarzy potrzeba, ale potrzeba polityków prawych. Polityka to jest służba, to jest często droga krzyżowa. Ale do tego trzeba wiedzy, charakteru, ale i świętości. I tak samo do dziennikarstwa, to jest służba prawdzie. A prawdą jest jeden. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest przyjęcie Jego na całego i bycie bardzo nowoczesnym. Bardzo nowoczesnym. Muszę powiedzieć, przepraszam, tak się zbudowałem niezwykle. Za każdym razem, jak lecę do Kanady i do Stanów, zresztą gdziekolwiek, do Polonii, to spotykam fantastycznych ludzi. Proszę wyobrazić. Na przykład teraz mi lekarze mówili, między innymi, mówią, Obama teraz planuje, że będą zmuszeni wszyscy lekarze do procederu aborcyjnego. I są lekarze, którzy mówią, nie będziemy tego robić. I mówią, nie wiem, gdzie będę pracował, jak, ale nie będę. I wiem, jak żyją. Mówi mi lekarz, młody, należy do takiej i takiej grupy. A dlaczego tam idę? Bo tam jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Młody ojciec, małżonek. Kochani, jak patrzy, mówi mi lekarz, ja nie zapisuję pigułek aborcyjnych, antykoncepcyjnych. Ktoś mi powiedział, ja nawet wyprosiłem z gabinetu kogoś. Wchodzę gdzieś do gabinetu, do jednego, do drugiego, wchodzę do lekarzy, wchodzę do domów, tam jest krzyż, tam jest Pismo Święte. Młodzież, wspaniała młodzież, mówiąca językami i angielskim, i polskim, tam urodzona, ona należy do grup specjalnych, jakichś takich ewangelizacyjnych. Oni szukają kapłanów, którzy będą na bardzo wysokim poziomie, którzy głoszą z całą mocą Ewangelię, nie idą na kompromisy. I oni o tym, ci młodzi ludzie mówią, oni nie idą na jakieś, powiedziałbym, na takie pływanie. I tak sobie myślę, a jak nasza uczelnia? Czy nasi studenci to rozumieją? Boże. Czy Polska cały czas tak mówię, to mówię. Polska mogłaby, i taka była myśl Jana Pawła II, i taka jest myśl, takie pragnienie Benedykta XVI i wielu papieży, patrzyło na Polskę zawsze z nadzieją. To Polacy ratowali Europę tam pod Wiedniem i w roku 20 i nieraz jeszcze ratowali. to Polacy sprawili, że ten komunizm wydawałoby się, że zginął. Bo on, według mnie, on się tylko przepoczwarzył. Tak. Ale były te, nie było krwawych jakichś, nie było ofiar krwawych. Polacy odegrali taką rolę. I co teraz się dzieje? Mówię, nie wiem. Dlatego tym bardziej potrzeba uczelni. Ja nie mówię o naszej uczelni szkoła. To jest uczelnia, tak. Ale zobaczcie, jakie jest patrzenie na tą uczelnię. Jakie jest patrzenie? Kochani, to, że do nas prefekt kongregacji do spraw nauczania, nie wiem, czy sobie ktoś uświadamia to. To jest bardzo ważne stanowisko w Kościele katolickim. Prefekt takiej kongregacji, od którego zależy prawie 1500 uniwersytetów katolickich, nie jeden, nie 10, prawie 1500, pytałem go. Ponad 200 tysięcy szkół katolickich. Ten człowiek przyjeżdża i mówi, przyjeżdżam, żeby was zachęcić, żeby wam dodać mocy. Przecież nasza uczelnia w stosunku do tych uniwersytetów, powiedziałbym, z tradycjami, które mają tysiące studentów, wiele tysięcy, to mała jest jeszcze. Proszę zobaczyć, on przyjeżdża. Trzeci raz był. Teraz przyleciał na ten kongres nasz odnośnie edukacji katolickiej. To mówi. Myślę, że to powinno mówić wszystkim. I studentom, i wykładowcom, i rodzinie Radia Maryja, słuchaczom. Wielu ludzi to rozumie. Jak to jest potrzebne. I dziennikarstwo, ale i politologia. Też on o tym mówił, że potrzeba polityków. Polityków potrzeba. Polityka to jest służba, a nie draństwo. Nie takie, bo to jest gangsterstwo często. Często w świecie, zobaczcie. I to ludzi zniechęca. Jan Paweł II mówił w Christi Fideles Laici. Wyraźnie mówił do katolików, że mają, nie wolno im się zniechęcać ani złymi opiniami, ani korupcją nawet, w poszczególnych partiach tylko wchodzić. A dlaczego wchodzić? Być światłem świata, solą ziemi, być prawdą, przemieniać. I tu potrzeba ludzi niezwykle mocnych, niezwykle wykształconych, naprawdę. To są ludzie z klasą i mocnych duchem, czyli tu jest, musi być też życie, bardzo mocne życie wewnętrzne, wymagać od siebie. To jest droga do świętości. Ale to jest piękne, droga do świętości to jest piękna droga. To jest bardzo nowoczesna droga. Ja na co dzień spotykam właśnie takich świętych, fantastycznych ludzi, do których ludzie lgną, a oni twardo chodzą po ziemi i mają piękne rodziny, realizują swoje powołania, są pięknymi kapłanami. Takich spotkałem też, fantastyczni ci księża. Boże, miałem taką konferencję, jakim być księdzem, patrząc na nich, słuchając ich. Tak. Także mówię i dlatego dziękuję bardzo. To było marzenie, ta uczelnia. Ale to dla Kościoła i dla Polski. Patrząc na to, co się dzieje. Marzenie. To, że nas prześladują, że minister, że premier do tego zaangażowany, że ministrowie zaangażowani, wiecie co? To mnie wcale nie zniechęca. To mi dodaje mocy. Mówię. I tylko pokazuje rzeczywistość. Bardzo dobrze się pokazują. Niech się odkrywają. Bardzo dobrze, niech się odkrywają. A prawda i tak zwycięży. No, trzeba było ileś lat, żeby zobaczyć z komunizmem, dowiedzieć się o tych łagrach, o tym wszystkim, prawda, o Katyniu. Trzeba było ileś lat, żeby nazizm upadł. Ale później historia pokazuje, ale Pan Bóg przede wszystkim. Jak człowiek odchodzi do Boga, to staje z pełnymi rękami, a nie takie ślizgał się po tym życiu, taka miazga. żaden charakter. Dlatego cieszę się, że są te studenci i życzę wam, żebyście byli wielcy. Naprawdę, alleluja i do przodu. Ludzie czekają na was, czeka naprawdę, tak patrzą. My nie możemy zdradzić nawet tych wspaniałych ludzi w Polsce i w świecie Polaków, ale i inni czekają. Jak moi znajomi Niemcy, Boże, jak oni się dowiadują o tym. A wiecie, jak ja się cieszę, że my właśnie budujemy Europę z porządnymi ludźmi, na porządnych fundamentach. Tak. I właśnie z Niemcami. Mieliśmy taką trudną historię. I właśnie z Francuzami. Patrzą na nas Żydzi. Mam przyjaciół Żydów. Wiecie, i w Polsce też. Ale nie tylko. Nie mówię, którzy, bo po co to, żeby ktoś nogę podkładał. Oni patrzą z nadzieją. Patrzą i inni. Patrzą Włosi. Patrzą. Dlatego trzeba to robić. I dziękuję przy okazji i profesorom wszystkim, wykładowcom, organizatorom uczelni, tym, którzy to tworzą. I nie przejmujmy się, że nam nogi podkładają. I tak prawda zwycięża, to będzie rosło. Jak jest coś łatwe, to jest... To jak nie kosztuje, to się nie ceni. Tak. Ogromny. Pozdrawiam bardzo. No, patrzę jeszcze jedną. Młodzież, nie, teraz nie ujawnię, co organizuje młodzież na drugiej półkuli bardzo ciekawego. I właśnie, i od razu zwrócili się, mówią, ta Toruń, ta uczelnia, tu potrzebujemy ludzi. To mówię, o Bogu dzięki. To jest też znak, kochani. Wszystkiego dobrego. I jeszcze jedno, ten kurs, taki akademickie spotkania z mistrzami, zachęcamy do tego. Wszystkich, już ze szkół średnich, jeżeli ktoś chce coś więcej. Ktoś, bo nauka i szkoła średnia i studia nie dają wszystkiego. Bardzo wiele rzeczy unika się. Będą wspaniali ludzie, pytajcie o to w uczelni, od początku, do końca stycznia zgłoszenia i na odległość. Wykorzystujemy internet. Tak, no i inne jeszcze, kulturoznawstwo. To jest fantastyczne. Informatyka. Politologia, prawda? Te studia podyplomowe, ile one dają. Warto się zainteresować tą uczelnią. Tym bardziej, że proszę patrzeć, jak ona jest ceniona przez wielkich ludzi służących prawdzie. Chociażby w osobie prefekta kongregacji, to jest stolica apostolska już, kochani. I tu powinniśmy być nie tylko dumni, ale naprawdę tego tak strzec, że no nie wiem. I pilnujmy tak, żeby nam nigdy żaden ubek nie wszedł do tej uczelni. Przepraszam, nie rozwalał. A te ubecja to nie tylko komunistyczne, ale myślę o tych ubek, to myślę i przeróżnie libertyni, libera i tak dalej. No nic. Szczęść Boże. Jeszcze raz pozdrawiam przy okazji i chciałbym wyrazić to wielką wielkie zaufanie i powiedziałem wielkie nadzieje właśnie od Polonii. A tych spotkaliśmy parę tysięcy ludzi, kilka tysięcy. To coś mówi. Dziękuję serdecznie, z Bogiem.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Ojcu też i wszystkim pozdrawiają, ale tą geotermię się pytają i pojąć nie mogą. To są piękne rządy, że ci nogi podkłada sam szef rządu, żeby nic nie wyszło. Komu oni służą? Niech sobie ludzie wyciągają wnioski. Jak mnie kurek przykręcą, kurkiem byśmy się nie przejmowali. Jesteśmy samowystarczalni. Tylko trzeba gospodarzy, bo rządy naprawdę ludzi mądrych i ludzi oddanych Polsce. Trzeba takich dlatego kształtować. Nie mamy, nie widzimy. Na horyzoncie nie ma takich przywódców jak przed wojną. Jak Kwiatkowski, jak Piłsudski, jak Dmowski, jak Paderewski, jak ci wszyscy. A ile takich było, prawda? Za 20 lat Polska. Oni się różnili, ale dla Polski się jednoczyli. I to było piękne. Oddani, oni nie kradli. Oni sami bardzo w sposób prosty żyli. A tutaj pierwsze to ile kto. Boże mój. Trzymajmy się, ale razem naród trwa i naród, żeby naród był silny. Tego życzę. Naprawdę rodzina. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Szczęść Boże, Ojcze.
Ja, jeśli mogę,
tak,
ja się odniosę, znaczy słowo komentarza tylko, bo ojciec powiedział bardzo ważną rzecz, że po pierwsze, ja pamiętam, jak moja żona, która uczy w szkole, mówiła, jaką piękną jest rzeczą wpływać na takie uczące się dzieci, które patrzą na mistrza w sposób taki zafascynowany, jak dużo można im dać. I teraz wyobraźmy sobie, co dziennikarz może dać, jak potężny ma wpływ, jeśli służy prawdzie, ale no nie, to jest, trzeba sobie też uświadomić, że za prawdę się płaci. I są też na pewno chwile trudne i to odniesienie ojca do historii. Ja pamiętam, że kiedy miewam takie chwile trudne, bo to zawsze człowiek w tych zmaganiach czasem tak w takim stanie jest i gdzieś człowiek wpada, czy książkę zobaczy, czy zdjęcie takiej postaci bohaterskiej, które oddały życie, bo to jest bardzo istotne, ktoś oddał życie za Polskę i to nie jest oderwane od naszej współczesności, to oni po prostu żyją w nas, to jaka kondycja dzisiaj jest naszego życia. Proszę zauważyć, w jakiej my nieustannej relacji na przykład funkcjonujemy, gdzieś do nieboszczyka Mieszka pierwszego, który przyjął chrzest, a nasz sposób wychowania, nasze otoczenie, nasze życie moralne, rodzinne i tak dalej zależy od niego. A on gdzie nie wiadomo nawet gdzie leży. Oni żyją i ciągłość jest narodu. I w tym momencie, kiedy ja myślę, że ci męczennicy być może nas trzymają dzisiaj, że się człowiek gdzieś odradza, czy pojawiają się nowi ludzie, którzy są w stanie to dziedzictwo przenieść. To jak gdyby wchodząc do tego, bo na przykład dlaczego dziennikarz czy powinien się zakorzeniać w historii? No, to nie jest tak, że naród jest tylko dzisiaj i że służba jest tylko tym, którzy żyją. To jest pomyłka. Ci, którzy żyją, są w nieustannej relacji, czy powinni być z tymi, którzy odeszli. To jest ciąg pokoleń. Naród, jak jest zamknięty tylko w jednym pokoleniu, to go praktycznie nie ma. To jest wspólnota przypadkowych ludzi i tych, którzy przyjdą po nas. To jest po prostu pewna kontynuacja. I nasza historia dla tego przekazywania tej kontynuacji, tego dziedzictwa polskiego i chrześcijańskiego, no jest usłana krwią i to gdzieś, no jak tak człowiek się temu przyjrzy, to co tam takie trudności, przed jakimi staje dzisiaj, powiedzmy tam jakiś drobny wykładowca czy ktoś w porównaniu z tym, ile oni ofiarowali. To jest bez tej świadomości, wydaje mi się, przekazu potężnego dziedzictwa i krwi, ale i zarazem dziedzictwa kultury, no ten dziennikarz nie będzie w pełni mógł służyć prawdzie. A to służenie prawdzie po pierwsze no jest niezwykle, daje dużą satysfakcję, ale za to się oczywiście płaci. To nie jest tak, że nikt zresztą tego nie obiecywał, prawda, że będzie lekko. Od tej strony to jest niemożliwe, ale pamiętajmy o tym, że tylko to ma sens, bo to nas ostatecznie, no kiedyś się z tymi wszystkimi, którzy odeszli, spotkamy i spotkamy się z samym Panem Bogiem. I to wszystko takie te drobiazgi rzeczywiście większego znaczenia mieć nie będą, a to co istotne. I jeśli czy ten naród ma sens, czy to w ogóle ma sens? Dlaczego to wspólnotowe życie ma sens i przekaz, a przez media no niestety dzisiaj się kształtuje o wiele bardziej niż przez co inne. Dlaczego to ma sens? Bo ktoś oddał za to życie i wiedział, że nawet jak on odda, to nam będzie lepiej. I skoro dzisiaj to dziedzictwo niesiemy, no to nie sposób tego zlekceważyć. To jest wbrew przekazaniu czci ojca swego i matkę swoją.
Dziękuję bardzo. Jest z nami już pani doktor Joanna Taczkowska. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże wszystkim w studiu i pani doktor i panu profesorowi, a i moim studentom także. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy. Pani doktor jest wykładowcą i specjalistą z zakresu prawa prasowego. Czy pani, bo pani pewnie nas trochę słucha, jeżeli moglibyśmy też prosić o wniesienie w tym temacie, który poruszamy, dziennikarz, no, być dziennikarzem, który pomaga też innym dorastać do tego, by byli na tyle odważni, by stanęli po stronie prawdy we własnym życiu, by innym też pomagali. Tu kwestia, czy nie wiem, czy wolności słowa, umiejętności posługiwania się słowem nie po to, by manipulować, ale właśnie by pomagać komuś dojrzewać.
Ja myślę, że no dużo by mówić generalnie o wolności słowa, obowiązkach dziennikarzy, obowiązku docierania do prawdy, dociekania prawdy. Ja myślę, że bardzo często dziennikarzom myli się pojęcie interesu społecznego czy interesu generalnego, to się tak ładnie po francusku nazywa intérêt général. I takim pojęciem operuje i orzecznictwo, to znaczy i sądy operują takim pojęciem i ten Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który stał się wyznacznikiem jakby standardu wolności wypowiedzi, tak przynajmniej sądzi się w Polsce bardzo często, na ten standard powołują się często dziennikarze, także nasza judykatura, a w rzeczywistości ten interes generalny, gdybyśmy tak chcieli, czy interes powszechny, jakbyśmy chcieli to dosłownie przetłumaczyć, to pojęcie, które pojawia się w orzecznictwie, jest bardzo często przeinaczane, czy bardzo błędnie interpretowane, bo wydaje się niekiedy dziennikarzom, że oni mają przekazywać to, co powszechnie wszystkich interesuje. Czyli ten interes generalny tłumaczą jako to, co powszechnie wszystkich interesuje, powinno być tematem przekazów medialnych. A to nieprawda. Tematem przekazów w mediach powinno być to, co służy powszechnie społeczeństwu, co jest służy interesowi społecznemu. Więc często no, pewne pojawiające się i błędnie porozumienia, także myślę, że pewna linia orzecznicza, linia, która pojawia się w sądach powszechnych naszych polskich, jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności dziennikarzy za słowo, za korzystanie z wolności wypowiedzi, między innymi odnosi się do tych błędnych interpretacji, czy też błędnie interpretuje pewne pojęcia. Oczywiście można je rozumieć w taki sposób, który uważam, że służy dobru wspólnemu, służy dobru powszechnemu, czyli gdybyśmy ustalili, prawda, że założeniem, zadaniem dziennikarza jest przygotowanie materiału z punktu widzenia osoby, która chce działać na rzecz wspólnego dobra, a nie tego, co powszechnie wszystkich interesuje. Natomiast jeśli przyjmiemy tę inną koncepcję, no to oczywiście będziemy przygotowywali materiały, które nic nie mają wspólnego z prawdą, a są tylko takim treningiem zachowań, taką socjalizacją, czyli takim wywieraniem wpływu, nacisku, powiedziałabym wręcz, na odbiorców, żeby zachowywali się w taki sposób, by było to zachowanie poprawne. Jeśli zachowują się inaczej, będą przez inne grupy społeczne napiętnowani. No oczywiście jest to pewien przekaz, jak pan profesor Ryba na pewno powiedział, kulturowy, który płynie z mediów, by czerpać z jakichś wzorców, które oczywiście nie mają nic wspólnego z naszymi tradycjami, z wartościami, które zawsze były bliskie Polakom i które były zawsze bliskie katolikom. Dlatego myślę, że nawet taki drobiazg choćby niewątpliwie rzutuje na to, jak traktujemy media i jak interpretuje się zadania dziennikarzy. Ale w ogóle sądzę, ojcze, że my mamy taki w tej chwili podział na grupę dziennikarzy tak zwanych kontraktowych, ja ich nazywam dziennikarzami kontraktowymi. Powiedziałabym nawet, że to jest taki komitet centralny dziennikarzy, czy komitet centralny mediów w Polsce. W tej chwili i grupę takiej dziennikarskiej gołoty. Nie chcę tutaj oczywiście nikogo obrażać, ale to są dziennikarze, których status jest bliski statusowi najemników. Osób, które wewnątrz redakcji właściwie nie mają nic do powiedzenia, które służą, ale nie służą interesowi społecznemu i nie służą odbiorcom, tylko służą wydawcom. Więc oczywiście dziennikarze kontraktowi, ten Komitet Centralny Mediów, próbuje zarządzać tym środowiskiem dziennikarzy, próbując jednocześnie wpływać na nie, kształtować wewnątrz środowiska też opinię o tym, co dobre, co złe, co przyzwoite, co nie, co należy pokazywać w środkach społecznego przekazu, w jakim kontekście należy to pokazywać. Jeśli natomiast któryś dziennikarz próbuje działać niezależnie, czyli zachowując własną linię, bardzo często jest przez to środowisko napiętnowany, jest eliminowany z tego środowiska. I to jest problem. Problem niezależności dziennikarzy wewnątrz samego środowiska. Dlatego ja myślę, że w szkole, w WSKSiM, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, to, co jest naszym zadaniem, zadaniem wykładowców, to także jest takie budowanie postaw odważnych u osób, które później będą miały pełnić, nawet nie wykonywać rzemiosła, jakim jest dziennikarstwo, jak często się mówi, ale które będą miały pełnić pewną misję w społeczeństwie i będą miały to robić w sposób odważny, stanowczy. Taki powiedziałabym, naprawdę, to trudno, aż może obronić ze stanowiska, ale myślę, że po prostu bezkompromisowy. W pewnych sytuacjach bezkompromisowe.
Pani dyrektor, a w dobie poprawności politycznej taka autocenzura, bo rozumiem najemnicy, czy ci, którzy idą, bo pieniądze, ale taka autocenzura, czy takie kajdany, które sobie dziennikarze pozwalają sami nakładać, no a powinni być sługami prawdy.
Ojcze, dziennikarze bardzo często zatrudniając się w środkach przekazu liczą na to, że będą właśnie niezależni, że tamten swoją niezależność tą dobrze pojmowaną, to znaczy niezależność odpowiedzialną zarazem za to, co robią, będą mogli realizować. I to jest bardzo szybko, myślę, nawet po kilku miesiącach pracy, praktyki, czasami po kilku latach takiej praktyki w środowisku dowiadują się, że niewiele są w stanie zrobić. W dodatku, jeśli nawet chcieliby robić coś dla dobra wspólnego, to w tych działaniach są osamotnieni, bo wśród tych, którzy pracują w redakcjach, jest wielu koniunkturalistów. No, w redakcji Bżeństwa to jest też zapisane w przepisach, w postanowieniach prawa prasowego, obowiązuje linia programowa. Linia programowa, naruszenie tej linii programowej jest jednocześnie, może być przez redaktora naczelnego, wydawcę traktowane jak naruszenie obowiązków pracowniczych. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo ta linia programowa powinna być zapisana w statucie często. Tak nie jest. Niemniej dziennikarze obawiają się, że zarzut, z jakim mogą się spotkać, że naruszają linię programową, realizując tę własną niezależność w środkach przekazu, będzie powodem rozwiązania z nimi stosunku pracy. Czyli pozostaną bezrobotni. Więc no, siłą rzeczy powstaje taka autocenzura. Zaczynają przygotowywać i proponować takie materiały, które będą podobały się ich zwierzchnikom, redaktorom naczelnym, wydawcom. Takie materiały, które będą miały szansę powodzenia, jeśli chodzi o publikację. Czyli nie będą pułkownikami, ale będą publikowane, bo w tej chwili w redakcjach przecież przygotowuje się, zdarza się, choć no, trudno byłoby tutaj powiedzieć, jak często to następuje, takie materiały także, które nigdy nie trafiają do publikacji, bo redaktor naczelny czy wydawca uznaje, że one są niezgodne z linią programową. Dziennikarz bardzo szybko się uczy, się dostosowuje do tego, co trzeba, czy jak należy postępować wewnątrz redakcji. Jeżeli chce i ma taki instynkt samozachowawczy w tym takim znaczeniu, prawda, też koniunkturalnym trochę, czyli chce pozostać w tej redakcji, nie chce stracić źródeł zarobkowania, to musi się do tej linii programowej dostosować. Inaczej jest oczywiste, że długo w tej redakcji miejsca nie zagrzeje. Natomiast media całkowicie niezależne, moglibyśmy tutaj, prawda, wskazywać na telewizję Trwa, moglibyśmy powiedzieć o Radiu Maryja, które są całkowitą przeciwwagą dla tych mediów, z którymi no, najczęściej mamy do czynienia i dla tych wielkich koncernów prasowych, które tylko one, powiedziałabym, one nie realizują wolności wypowiedzi nawet, ale one próbują tę wolność naśladować może tylko, albo wręcz wypaczają. Bo odbiorcy rzadko, nawet dziennikarze rzadko sobie zdają sprawę z tego, że nawet przychodzą z jednej redakcji do drugiej, w rzeczywistości są w rękach tego samego wydawcy, w rękach tej samej osoby. Są pod wpływem tej samej grupy nacisku, pod wpływem tej samej grupy kapitałowej, bo zarządzający czy zarząd tej grupy kapitałowej cały czas jest ten sam, jeden. Teraz zdarza się tak, że no, jeden koncert mający swojego oczywiście, prawda, prezesa, swój zarząd, wydaje kilka tytułów prasowych. To są tytuły prasowe czasami tego samego formatu, to znaczy docierające do tych samych grup odbiorców. To jest i prasa kolorowa, ale to są także tytuły tak zwane ogólnoinformacyjne. To są czasami także tytuły, które nazywa się tygodnikami czy czasopismami opinii. I nad redaktorami naczelnymi tych tytułów prasowych tworzy się jeszcze jedno stanowisko, bezpośrednio podporządkowane wydawcy, to jest stanowisko redaktora, tak zwanego redaktora wydawniczego. Redaktor wydawniczy ma koordynować działania poszczególnych redaktorów naczelnych wydających inne pisma. Ale w rzeczywistości, no oczywiście to tak ładnie brzmi, koordynować, to jest w interesie wydawcy, jest to prawnie dopuszczalne, ale w rzeczywistości jest to nic innego, jak wpływanie na zawartość poszczególnych pism, dzienników, czasopism. I w ten sposób ta sama treść dociera do tych samych, a czasami do różnych grup odbiorców i stąd to przekonanie, o którym Państwo dzisiaj też mówiliście, że mamy taki sam komentarz, prawda? Komentarz o tej podobnej treści. I on się pojawia w wielu tytułach prasowych. No więc rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że te wiele tytułów prasowych jest w rękach tego, tej samej osoby, tego samego wydawcy. Więc to myślę, że to jest niebezpieczne, że to jest no, niebezpieczeństwo, które zagraża faktycznie no, tej jednak cennej, ale też błędnie często rozumianej wolności wypowiedzi i wolności słowa. Że w istocie mamy też taką sytuację, kiedy to dziennikarze cieszą się większą wolnością słowa, większym zakresem tej wolności słowa niż inne osoby. Osoby, które uczestniczą w życiu publicznym i niż osoby, które podejmują decyzje polityczne, nie tylko polityczne, każde inne decyzje. Osoby, które muszą mieć często bardzo duże doświadczenie, dużą wiedzę, żeby mogły takie decyzje podejmować, mają mniej do powiedzenia w tej chwili niż dziennikarze, którzy czasami nic nie wiedzą, którzy często, których wykształcenie jest wykształceniem jakimś średnim, którzy często nawet nie ukończyli studiów. Dla mnie, ojcze, przerażające jest to, że dziennikarz, który często jest osobą, przykro to powiedzieć, ale tak niekiedy jest, dlatego często dziennikarze obecnie bronią tak mocno tego swojego statusu, nie chcą wprowadzić, nie chcą dopuścić jakichkolwiek kryteriów dostępności do zawodu, bo często tak jest, że dziennikarz nie ma ukończonych żadnych studiów, a jest tym, który krytykuje wypowiedzi profesora, a jest tym, który krytykuje wypowiedzi, już abstrahując od obecnej sytuacji politycznej, ale który krytykuje wypowiedzi premiera, prezydenta, który krytykuje wypowiedzi innych osób, lekarza, nie wiem, dyrektorów, innych jeszcze osób, które rzeczywiście musiały wykazać się ogromem wiedzy, doświadczeń, żeby móc zarządzać, też móc podejmować jakieś decyzje. Więc no, trudno jest taką sytuację wytłumaczyć i zrozumieć. I dla mnie jednak też jest to niedopuszczalne, kiedy słyszę, że osoby, które chcą wykonywać zawód dziennikarza, przede wszystkim chcą wpływać na opinię publiczną. One to będą robiły siłą rzeczy, ale to nie jest ich zadanie, wpływać na opinię publiczną. Ich zadaniem jest informować, a nie wpływać. Nie w tym rzecz. To znaczy, to jest, prawda, ten niezdrowy całkowicie mechanizm, kiedy osoby nieprzygotowane często do tego próbują uzurpować sobie prawo przynależne rzeczywistej władzy, ale władzy pochodzącej skąd? No właściwie nie wiadomo, bo dziennikarz przecież jest osobą, o której statusie decyduje redaktor naczelny. On nie pochodzi z powszechnych wyborów. Ja nie wybrałam dziennikarza. Nikt z nas nie wybiera dziennikarzy. I te osoby, o których my nie decydujemy, nie wskazujemy na to, kogo chcielibyśmy mieć jako swoich reprezentantów, którzy mogliby na nas wywierać jakiś wpływ, próbują uzurpować sobie prawo do tego, żeby manipulować, bo w istocie do tego to się sprowadza, manipulować opinią publiczną. Myślę, że to jest niedopuszczalne, jakby nie tędy droga. No i sądzę, że między innymi na to próbujemy wskazywać, ucząc tych wszystkich przedmiotów, które pojawiają się w zakresie i kierunku dziennikarstwa i politologii, że najpierw trzeba nauczyć się rzeczy najistotniejszej, dochodzenia prawdy, weryfikowania informacji, umiejętności oceny własnej sytuacji, no, oceny i umiejętności zrozumienia pewnych mechanizmów, które pojawiają się w świecie. A do tego etapu kreowania czy też wpływania na opinię publiczną naprawdę trzeba dojść długimi latami ciężkiej pracy. To nie dzieje się od razu. Nie można, kończąc licencjatu czy kończąc studiów nawet na etapie magistra, czy też po 2 latach wykonywania zawodu dziennikarza, chcieć wpływać na opinię publiczną i sprawować rząd dusz. To trochę za wcześnie.
No ładnie. Pani doktora, no bo tak patrzymy, wpływ i kapitał zagranicznego, prawda, tego jednorodnego, ale jeszcze zagranicznego. No i teraz ta cenzura, która no wygląda przez to w redakcji jakaś jest. Tutaj młodzi ludzie, ci, którzy nas słuchają, którzy studiują w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, w dobie internetu. Czy jest szansa dla zwykłych, no nie wiem, obywateli na jakąś niezależność, bo wiemy, że tam też ktoś tym dyryguje, nawet gdy wpisujemy się pod jakimś tam artykułem, próbujemy swoje zdanie na jakiś temat powiedzieć. Czy tutaj jest szansa na niezależność? Czy jest szansa na to, żeby ta sytuacja się zmieniała?
Więc oczywiście możemy, jeżeli ktoś chce otrzymać informację obiektywną, czy też informację, która pochodzi z tych źródeł niezależnych, najbliższych, powiedzmy prawdzie, to oczywiście taką szansę dzięki internetowi ma, ale trzeba umieć z niego korzystać i trzeba umieć szukać. Również można prezentować swoje opinie, wiadomo, za pośrednictwem internetu, ale szansa na to, żeby dotrzeć z informacjami, które pojawiają się na naszych prywatnych stronach internetowych, czy nawet jakichś blogach prywatnych, są naprawdę minimalne. To są te tak zwane strony prywatne, które konkurować z dużymi koncernami medialnymi wydającymi tytuły prasowe zarówno w tej wersji klasycznej, czyli papierowej, drukowanej, jak i w wersji tej elektronicznej przez internet, nie mogą. My nie możemy się oszukiwać oczywiście, że i mówić, że internet załatwi wszystko i że dzięki internetowi uda nam się zneutralizować pewne trendy pojawiające się, niepokojące, pojawiające się w mediach i że dzięki internetowi będziemy mieć rzeczywistą wolność wypowiedzi czy wolność prasy. Pewną namiastkę oczywiście tak, ale ja sądzę, że konieczne są jednak pewne mechanizmy, które będą nie tyle wpływały, nadając uprawnienia bądź cofając uprawnienia niektórym instytucjom czy podmiotom, takim między innymi jak środki przekazu, jak tytuły prasowe, redakcje czy wydawcy, ale będą porządkowały ten system. Będą dawały równe uprawnienia, gwarantowały równość broni też pomiędzy tymi, którzy mają możliwość docierania do mas za pośrednictwem środków przekazu, ale nie tylko internetu, tylko również tej wersji tradycyjnej, klasycznej jeszcze i tymi, którzy korzystają tylko z tej prywatnej komunikacji, jaką jest internet, bo tworzenie strony internetowej, choćbyśmy założyli, że ona będzie publicznie dostępna, no i naprawdę niewielkie ma szanse powodzenia ta jej dostępność publiczna. Zresztą oczywiste jest też, że w internecie jednak funkcjonują różnego rodzaju filtry, które umożliwiają dotarcie do określonych treści, gdzie celność trafień też jest podporządkowana pewnym sposobom poszukiwań, pewnym działaniom, mechanizmom stosowanym przez administratorów, przez tak zwanych access providerów, to znaczy przez tych, którzy są dostawcami usług w internecie, że nie jest to tak, jak czasami się wydaje takiemu przeciętnemu odbiorcy, kiedy siada przy komputerze i wchodzi do internetu, że tam panuje całkowita wolność. Nie, tam też jest pewien mechanizm, powiedziałabym, nie chcę tego nazwać cenzury, bo cenzurą cały czas jednak cenzura to jest takie pojęcie, które wiąże się z instytucjami władzy i z wpływaniem poprzez te instytucje władzy na treści prezentowane publicznie, więc tutaj oczywiście nie jest to władza, która decyduje o tym, co należy publikować, co można publikować, co może być dostępne, a co nie. To są podmioty prywatne. Tyle tylko, że w tej chwili mamy też do czynienia z innego typu wspólnotami, na co może należałoby zwrócić uwagę, bo my mówimy cały czas, nam jest bliska wspólnota narodowa. Z punktu widzenia takiej wspólnoty narodowej próbujemy oceniać też to, co dzieje się w świecie, ale proszę zauważyć, że mamy do czynienia ze wspólnotami traktowanymi jako pewne silne środowiska, korporacje przecież. I te korporacje, mając swoje interesy w świecie, także w świecie mediów, próbują ustalić mechanizmy przepływu informacji. Więc no, nie jest to prosta rzecz i na pewno internet oczywiście umożliwia korzystanie z wolności wypowiedzi, ale ja nie mam przekonania co do tego, że on tę wolność wypowiedzi w pełni zagwarantuje. Stąd no, to jest rola też państwa, żeby w taki sposób porządkować ten system, by istniała, tak jak powiedziałam, równość wypowiedzi, równość szans na wypowiadanie się publiczne, czyli wypowiadanie się także w internecie, ale także za pośrednictwem środków społecznego przekazu. To jest także kwestia zagwarantowania pewnej równości, jeśli chodzi o ponoszenie odpowiedzialności za korzystanie ze słowa. W tej chwili sytuacja jest taka, że osoby publiczne są bardziej narażone na ponoszenie odpowiedzialności prawnej, na co już chyba wcześniej zwróciłam też uwagę, niż dziennikarze. Jeśli osoba publiczna nie będąca dziennikarzem wypowiedziałaby określone zdanie, zdanie naruszające czyjeś dobre osobiste, to z dużo większym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że ona poniesie za to odpowiedzialność prawną, niż gdyby ta osoba miała status dziennikarza. Dziennikarz nie poniesie odpowiedzialności za to samo zdanie, za które poniósłby odpowiedzialność ktoś inny, nie będący dziennikarzem. Więc no to jest oczywiście kwestia pewnego wyważenia, odpowiedzi na pytanie o pewne wartości, o umiejętną ocenę tego też, czym jest w ogóle debata publiczna. To debata publiczna jest debatą, która jest zawłaszczana przez dziennikarzy i na którą to wpływ mają mieć przede wszystkim dziennikarze, na jej przebieg, na dopuszczenie pewnych wypowiedzi do tej debaty. Czy też gwarantuje się właśnie tę równość, że nie tylko dziennikarze, czy nie wyłącznie dziennikarze mają wpływ na uczestnictwo poszczególnych osób w debacie publicznej. A jeśli nie tylko dziennikarze mieliby mieć wpływ na ten wybór poszczególnych osób, to znaczy, że powinna istnieć równość odpowiedzialności za to, co wypowiadamy, za treści, które w ramach tej debaty publicznej się pojawiają. Tu jest bardzo wiele kwestii, które myślę, że są problematyczne, które z uwagi na rozwój nowych technologii no, wymagają pewnych nowych też rozwiązań i rozwiązań prawnych. Państwo nie może być bezsilne w takich sytuacjach, państwo nie może nie reagować. No i jedną z zasad systemu prawa jest zasada spójności i zupełności prawa, czyli prawo powinno próbować opisywać czy też w jakiś sposób wpływać na wszystkie stosunki społeczne, na każdym etapie, w każdym środowisku, z wykorzystaniem właśnie różnych nowych, także pojawiających się środków czy nowych technologii. No, mamy troszkę taką sytuację, jakbyśmy nie do końca nadążali, jeśli chodzi o pewne normy, pewne zasady, które obowiązują w prawie, za tym, co się dzieje faktycznie, za tym, z czym mamy do czynienia w rzeczywistości.
Pani doktor, bardzo dziękujemy za słowo.
Dziękuję również z Panem Bogiem. Pozdrawiam wszystkich.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Naszym gościem była też pani doktor Joanna Taczkowska, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, w Toruniu specjalista z zakresu prawa prasowego. Czas bardzo szybko nam ucieka. Teraz mamy podobno chwilę tylko na chociażby jakieś słowo. Studenci? Pani doktor, proszę tak, bardzo.
Bo rzeczywiście pani doktor to w swojej wypowiedzi bardzo zresztą spójnie i syntetycznie podjęła szereg wielu, wielu problemów, ale to pytanie ojca, które padło właśnie, co możemy robić, żeby rzeczywiście tą obiektywność i niezależność jednak zachować pomimo wszystko, bo wiemy już, diagnozę znamy. Ja tutaj oczywiście zgadzam się z panią doktor, że indymedia, te media nowe i tak dalej, to jest jakaś droga, bardzo, bardzo warto ją podjąć, ale jeszcze z drugiej strony ja widzę, nie tylko ja, zresztą medioznawcy inni, widzą pewien model postępowania w tak zwanym zachowaniu mediów tak zwanych zaangażowanych. Bo to wszystko, o czym mówimy, to też dotyka obiektywizmu, czyli takiego dążenia do opisu rzeczywistości czy danego wydarzenia, który uwzględnia wszelkie możliwe informacje i wyjaśnienia oraz jest bezstronny. Więc tutaj jest klucz. I teraz powiemy sobie tak. No przecież właściwie każde większe medium inspiruje do tego, że jest bezstronne, że jest niezależne, że jest obiektywne. Czy tak jest rzeczywiście? Tutaj to, co pani doktor mówiła, to żeśmy też powiedzieli, okazuje się, że tutaj trzeba postawić duży znak zapytania. My często po prostu nie wiemy, kto do nas mówi, z jakiej pozycji, jaki ma światopogląd, jak jest uwikłany ekonomicznie, gospodarczo i tak dalej. Czy przypadkiem nie jest bardziej uczciwie, kiedy czytelnik czy odbiorca radia lub telewizji wie, kto do niego przemawia, nawet jeżeli to będą media zaangażowane? To wtedy my wiemy, że ktoś ma określone poglądy, określone stanowisko i takie jest jego zdanie i może się z nim utożsamiać lub nie. I w tej chwili okazuje się, że w świecie coraz lepiej i coraz żywiej oddziaływują na swoich słuchaczy i odbiorców właśnie dziennikarze zaangażowani, media zaangażowane. I tutaj to medium, w którym my jesteśmy w pewnym sensie, też jest takim medium zaangażowanym. Ktoś, kto włącza gałkę radia, on dokładnie, z jednej strony on wie, jakiego przekazu się może spodziewać. Może się z nim utożsamiać lub nie. Najczęściej, jeżeli słucha, to się jakoś utożsamia. I przynajmniej wie, kto do niego przemawia. I myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o obiektywizmie, o dążeniu do prawdy, to jest jakaś szansa dla nas. Przemawiać właśnie z pozycji zaangażowanych, nie ukrywać tego. To nie jest żaden wstyd. My mówimy z pozycji zaangażowania, obrony pewnych prawd, pewnych wartości, które uważamy za najważniejsze. Czy to jest jakaś hańba dla dziennikarza? Absolutnie.
Dziękuję. To był głos pani doktor Hanny Karp, studenci.
Temat audycji brzmiał: być dziennikarzem, by poszukiwać prawdy. I tak mi przyszło do głowy, że przecież być dziennikarzem to służyć drugiemu człowiekowi, być dziennikarzem to troszczyć się o dobro wspólne. I na zakończenie myślę, że tacy powinniśmy się starać być, tacy powinniśmy uczyć się, dojrzewać do tego, aby właśnie być dziennikarzem, by poszukiwać prawdy. No i tego uczymy się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Tego uczymy się nie tylko teraz, ale także przez całe życie, aby być takim dziennikarzem, który będzie przede wszystkim służył drugiemu człowiekowi.
Dziękuję.
I jeśli jeszcze można coś dodać, to ja tak króciutko na zakończenie chciałabym powiedzieć, że myślę, że bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, jaką wykonujemy profesję, to zawsze powinniśmy mieć ugruntowaną wiedzę i przede wszystkim być osobą kompetentną w tym, co robimy. Bez względu, czy jesteśmy dziennikarzem, politykiem, czy wykonujemy właśnie jeszcze inny zawód. Rozumieć rzeczywistość, to co nas dookoła właśnie otacza. No i przede wszystkim mieć wiedzę i być w tym kompetentnym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Tak, czyli skumulowaliśmy do tego, by służyć tej prawdzie. Jeżeli tak nie będziemy mówić prawdy, nie będziemy przekazywać jej, to tak zauważmy, że to wszystko obróci się przeciwko człowiekowi. Dlatego też dziennikarz musi stać na straży prawdy i to jest taki priorytet dla każdego, myślę, dziennikarza.
Dziękuję bardzo.
Ja również uważam, że dziennikarz powinien stać na straży prawdy, a tym bardziej, że ludzie ufają bardzo mediom. I takim właśnie sługą powinien być dziennikarz, sługą słowa. Tym słowem powinien właśnie budować, a nie niszczyć, bo może niszczyć dusze ludzkie.
Dziękuję, pan Bartłomiej.
Myślę, że zostało to już wszystko powiedziane na temat dziennikarza, jego powinnościach, na to, czym powinien kierować się w życiu. Ja jeszcze wspomnę, że zrozumienie tego aspektu ułatwiają nam zajęcia różnego typu, między innymi filozofia, etyka na pierwszym roku, myślę, że jest to młody człowiek, który przychodzi na studia, jeszcze może nie ma ugruntowanego tego kręgosłupa moralnego, te zajęcia mu w tym pomagają właśnie po to, aby był dobrym dziennikarzem, żeby spełniał się w swoim zawodzie.
Dziękuję bardzo. Panie doktorze?
No ja bym chciał jeszcze podsumować tym słowem, jak istotna w tym wszystkim jest uczelnia i jej charakter, prawda, która daje troszkę taki właśnie uniwersytecki rys, a nie tylko daje narzędzia posługiwania się różnymi, powiedzmy, instrumentami w tym świecie, czy medialnym, czy politycznym, ale które daje, łączy pewien, daje kształcenie bardziej też ogólne i z podstawą filozoficzną i w kontekście pewnym historycznym, prawda, i jakkolwiek, powiedzmy, nawet teologicznym, jest się po prostu wtedy rozeznanym w świecie. Taki powinien być uniwersytet, no i myślę, że taka stara się być nasza uczelnia.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat czasu wzrastania, rozmów niedokończonych, być dziennikarzem, by poszukiwać prawdy. Nasi goście to pani dr Hanna Karp, pani dr Joanna Taczkowska, pan dr Mieczysław Ryba, bardzo Państwu dziękuję, i studenci trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Grażyna Bagińska i Bartłomiej Nowakowski, studentki pierwszego roku studiów uzupełniających magisterskich, specjalność komunikacja i dziennikarstwo polityczne, kierunek politologia, Elżbieta Żywioł, Anna Popłońska i Agnieszka Dąbrowska. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzę. Szczęść Boże. A czego wy sobie życzycie, pani doktor? Nowy rok? pierwsza audycja taka w nowym roku.
Myślę, że to jest wspaniałe rozpoczęcie roku i cieszę się na to spotkanie, które było, no i ewentualnie na kolejne.
A dziękuję na egzaminy bardzo. Jak?
To już jest, studenci, niech się martwią.
No oni się uśmiechają, więc życzymy wam pięknych owoców waszej pracy. Bóg zapłaci.
Dziękuję.